Czas szybko płynie, 21:47, rozpoczynamy rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, kontynuacja tematu z godziny 18:30. Stosunki majątkowe po II wojnie światowej między państwem polskim a Kościołem katolickim. Taki temat był podjęty i dalej będzie kontynuowany w naszym teraz radiu i programie rozmów niedokończonych. Nasi goście, także którzy pozostali oczywiście w studio Radia Maryja, to pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz, bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Pan poseł Stanisław Orzuk.
Szczęść Boże, witam.
Witam, szczęść Boże. Pan poseł jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedzialny za Podkarpacie, tak? Jest tak można powiedzieć?
Tak, można tak powiedzieć.
Za ten rejon, podkarpacki. I jest pan profesor, doktor habilitowany, historyk Wojciech Polak z Torunia. Witam serdecznie, panie profesorze,
szczęść Boże. Szczęść Boże.
UMK w Toruniu, a także tutaj pan się udziela na różnych tutaj spotkaniach i ze słuchaczami, z Torunianami. W ogóle jest pan bardzo aktywnym, jeśli chodzi o pole historyczne i nie tylko. No i mała niespodzianka, bo jest z nami senator Zdzisław Pupa, zwycięzca z tamtej niedzieli, tak możemy powiedzieć, więc bardzo świeżo po tym wyborze. Panie senatorze, witamy bardzo gorąco. Pan tutaj jest specjalnie, tak, w studiu Radia Maryja, żeby coś powiedzieć.
Miło mi gościć w Radiu Maryja, w studiu Radia Maryja. Tak przyjechałem tutaj właśnie po to, aby powiedzieć Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w to, aby oddać głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających do Senatu. Tak się złożyło, że w wyniku wyborów, że w wyniku, można powiedzieć, różnego rodzaju działań, spotkań, które żeśmy odbywali w środowisku mojego okręgu wyborczego, a było wielu posłów, 121 posłów, senatorów, obecna pani w studiu, pani profesor Krystyna Pawłowicz, której jestem niezmiernie wdzięczny. Rzeczywiście pod kierunkiem też posła Stanisława Orzoga, przy udziale mocnym i takim organizacyjnym, mocnym pana posła Kazimierza Moskala, odbywały się te spotkania, gdzie przybliżaliśmy program Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mówiliśmy o sprawach istotnych i ważnych dla naszej ojczyzny. Mówiliśmy o tym, jak problemy rozwiązywać, co zrobić, aby w Polsce było inaczej, że nie musi być bieda, nie musi być krzywda, można powiedzieć, dziać się ludzka, że nie muszą być aż takie kolejki przy na przykład w ochronie zdrowia. Mówiliśmy o poprawie sytuacji w rolnictwie, w gospodarce. Zwracaliśmy uwagę na te problemy po to, aby pokazać, że tak nie musi być, jak rządzi dzisiaj układ liberalno-lewicowy, który reprezentuje układ Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Te wszystkie działania rzeczywiście wyborcy zauważyli, dlatego oddając głos na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no, pokazali, jakby można powiedzieć, czerwoną kartkę temu układowi, który w tej chwili w Polsce rządzi. Dlatego jeszcze raz kłaniam się nisko i w duchu wdzięczności, w pokorze staję przed państwem, dziękując za każdy głos oddany na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, za to, że pokazaliśmy, że można, działając w sposób jednoznaczny, że działając w sposób zorganizowany, zdeterminowany, możemy również przejąć władzę w Polsce jako prawica, jako ci ludzie, którzy mają określony system wartości.
No i właśnie, tylko jeszcze jedno pytanie. Czy jakieś wnioski płyną na przyszłość, jeśli chodzi o sytuację tą podkarpacką, na całą Polskę? Jakie wnioski?
Wniosek jest czcigodny ojcze taki, że tylko konsolidacja prawicy, tylko razem możemy rzeczywiście w sposób zdecydowany odsunąć ten układ liberalno-lewicowy od władzy. Ja uzyskałem jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości 60% poparcia, ponad 60% poparcia. Kandydat liberalno-lewicowy utrzymał 20% poparcia. Natomiast gdybyśmy sumowali wszystkie głosy, które otrzymali kandydaci tak zwani prawicowi, no tylko to poparcie było w granicach 75%. To świadczy o tym, że konsolidacja prawicy da szansę na to, aby zmiana tego układu liberalno-lewicowego nastąpiła. I to jest, wydaje mi się, istotne i ważne, abyśmy wszyscy ci, którzy mają ten określony system wartości narodowy, katolicki, chrześcijański, którzy odwołują się do zasad patriotyzmu, do historii, tradycji narodowej, podjęli wielki wysiłek współdziałania, współpracy w dziele tworzenia, może wydzielę tym od tworzenia, a to tworzenie jest właśnie odsuwaniem właśnie układu liberalno-lewicowego.
No, no jakoś tak można powiedzieć, że jest to też godne przykładu, że potrafił pan prosić o głosy, o to, żeby pójść do wyborów, ale także miał pan tą wolę, żeby też podziękować. To też jest ładne i piękne.
Jestem wdzięczny naprawdę każdej osobie. Proszę każdego radiosłuchacza Radia Maryja i wszystkich ludzi, którzy nas słuchają, aby również w moim imieniu dziękowali, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości dziękowali za każdy głos oddany właśnie, wydaje mi się, w słusznej sprawie. Ten układ, ten mandat senatorski nie zmieni układu sił w parlamencie, ale pokaże, że rzeczywiście tutaj należy w sposób działać zintegrowany, skonsolidowany po to, aby no, zmieniać naszą ojczyznę na lepsze.
Tu jeszcze jeden głos ad vocem, pan poseł Orzuk, jako odpowiedzialny za tam Prawo i Sprawiedliwość na Podkarpaciu. Proszę bardzo i potem przechodzimy do tematu.
Jako szef zarządu właśnie okręgu, w którym tutaj startował kolega, chcę tak samo serdecznie podziękować tobie, Zdzisławie, za twoje ogromne zaangażowanie oraz wszystkim, których wymieniłeś tutaj i których nie da się wymienić, bo tych ludzi naprawdę, tych osób życzliwych Prawo i Sprawiedliwości było bardzo dużo. Natomiast czcigodny ojcze, w konwencji podziękowań, to proszę mi pozwolić jeszcze dwa zdania. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, a było ich blisko 4000, dzisiejszej wspaniałej uroczystości mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Frankowskiego w Lesie Turzańskim koło Sokołowa.
Tam pan miał być, ale tutaj...
Miałem być tam, ojcze, natomiast tu przyjechałem i tą drogą chciałem wszystkim za udział podziękować. Szczególnie ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi, również za przygotowanie uroczystości, przeprowadzenie tej uroczystości księdzu proboszczowi Janowi Prusnalowi z Sokołowa oraz burmistrzowi Andrzejowi Orzegowi. Było naprawdę, jak co roku zresztą, bardzo wielu, wielu ludzi pamiętających o tym miejscu i pamiętających o tej straszliwej zbrodni popełnionej przez NKWD na żołnierza Armii Krajowej.
Pięknie, że pamiętacie. Oczywiście gorąco pozdrawiamy księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, który właśnie modlił się, jak pan powiedział, w tym szczególnym miejscu. Czyli panie senatorze, ta chwila odpoczynku i powrót potem. Jeszcze zdanie, tak?
Jeszcze chciałem tylko zdanie dodać. Dźwięczy mi w tej chwili w uszach słowa piosenki, które często śpiewane jest w Radiu Maryja, abyśmy byli jedno. Podajmy sobie dłonie. Niech ta jedność zaowocuje rzeczywiście odsunięciem tego układu liberalno-lewicowego od władzy i myślę, że to działanie jednoczące przyniesie wymierne efekty.
Może Podkarpacie czegoś nauczy, powiedzmy niektóre osoby. Zobaczymy.
Czy to drogi radiosłuchaczu, Radia Maryja, Bóg zapłać za wszystko dobro, które otrzymaliśmy w ostatnich dniach. Prawo i Sprawiedliwość, ja osobiście również. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy tam właśnie naszych słuchaczy i w ogóle całe Podkarpacie, całą Polskę, ale tam szczególnie tych właśnie ludzi, którzy borykają się z różnymi trudnościami. Wiemy, że też Podkarpacie w jakiś sposób jest nagradzane przez rządzących za taką, a nie inną postawę. Nie jest to tajemnicą. Wiemy, że pewne rzeczy tam są rozpoczęte, niekończone, dotacje cofnięte. Mówię bardzo ogólnikowo, bo nie chcę się zagłębiać w nowy temat, ale tak to jest. Pan tu poseł kiwa głową, że się zgadza, więc tak jest.
Tak jest, natomiast byłby to temat na całą noc, jeśli chodzi o sprawy finansów publicznych, gospodarki czy problemy samorządów. Tych na moim Podkarpaciu to mógłbym dużo w sposób konkretny, odpowiedzialny Rzeszowie mówić. A mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i porozmawiamy o problemach samorządu terytorialnego generalnie w ogóle.
Ważny temat. Dziękuję bardzo panie senatorze, pozdrawiamy raz jeszcze, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, my powracamy do tematu. Właściwie to tak, no chcemy podsumować tamte godziny w telewizji Trwami w Radiu Maryja, a z drugiej strony wiemy, że no, dołączyła nowa grupa słuchających nas, więc no, ten temat bardzo ważny, bardzo można powiedzieć palący i bolesny. Tego słowa też się nie bójmy użyć. Mówiąc o stosunkach majątkowych po II wojnie światowej między państwem a Kościołem katolickim i kwestia właśnie, jakie krzywdy uczyniono Kościołowi katolickiemu, jak wygląda ich naprawianie, jak wygląda ich po prostu no, jakoś zadośćuczynienie po części, bo to na 100% byłoby bardzo, bardzo trudnym zadaniem, ale nie wiem, czy niemożliwym. Więc może teraz tytułem pewnego wstępu może wprowadźmy jeszcze raz dla tych, którzy może nie wiedzą prawie nic na ten temat, a potem byśmy rozmawiali z naszymi słuchaczami, kontynuowali po prostu pytania, odpowiedzi i te różne kwestie tutaj z tym związane. Pan, zaczynamy od historii. Pani poseł wskazuje na pana posła, na pana profesora Wojciecha Polaka. Bardzo prosimy.
Tak, proszę państwa, musimy pamiętać, że Kościół w Polsce był zamożny. Posiadał duże posiadłości ziemskie, duże majątki, no najczęściej z zapisów testamentowych, z nadań naszych przodków jeszcze.
Było, że mądrze tą zamożnością, prawda, kierował, znaczy wykorzystywał ją.
Oczywiście. Przed rozbiorami 15% ziemi należało do kościoła, ale także w okresie międzywojennym no, grubo powyżej 300 tysięcy hektarów ziemi, wiele tysięcy budynków, różnych obiektów należało do kościoła, ale one służyły całemu społeczeństwu. To nie jest tak, że to było bogactwo dla bogactwa. Bardzo zamożny był Caritas, ale przecież to wszystko szło dla ubogich, na utrzymanie ubogich, na utrzymanie ludzi upośledzonych, poszkodowanych przez los. Tak samo parafie posiadały czasami jakieś uposażenia ziemskie, ale to pozwalało te parafie utrzymywać, bo bywało, że parafie były biedne, że mieszkali w nich ludzie biedni, którzy nie musieli składać się na utrzymanie proboszcza poprzez tace czy jakieś inne opłaty, bo proboszcz miał własne dochody. Druga wojna światowa przyniosła z jednej strony konfiskatę ogromnych majątków kościoła na Kresach w sposób właściwie nieodwracalny. No, samej ziemi tam skonfiskowali bolszewicy ze 200 tysięcy hektarów. Z drugiej strony okupant niemiecki także konfiskował kościołowi ziemię czy budynki. Po II wojnie światowej komuniści, którzy doszli do władzy początkowo, większą część tych obiektów, tych majątków zwrócili kościołowi. Kościół objął także ogromne ilości mienia w sensie budynków, obiektów sakralnych, kościołów, kaplic, także ziemi na ziemiach odzyskanych. I to były obiekty, które wcześniej należały do niemieckiego kościoła katolickiego, ale także do kościołów protestanckich.
Ale też, proszę powiedzieć, wyjdę słowo, stan był ich opłakany w niektórych wypadkach. Wymagał wielkiego nakładu sił, żeby je odremontować.
Tak, często
chociaż
to były ruiny.
Tu mnie język troszeczkę tak potocznie świerzbił, bo przykładem jest na przykład Dom Słowa w Toruniu, odebrany, później oddany przez komunistów właśnie zakonowi redemptorystów, tu gdzie teraz jest Dom Słowa koło kościoła świętego Józefa. W jakim on był po prostu stanie? Właściwie tam cokolwiek się dało wyrwać, to zostało wyrwane, zdewastowane, no i potem oddane, ale remont nieraz całkowity, od zera, prawda?
Nie, no trzeba to kościół zresztą musiał podejmować po wojnie dzieło odbudowy. Bardzo wielu obiektów ta odbudowa trwała czasami dość długo, nakładem wielkich kosztów. No ale to już jest trochę osobny temat. Komuniści początkowo starali się manifestować to, że no, są władzą, która ma ciągłość z władzą przedwojenną. Było to oczywiście fałszywe, ale był to pewien taki chwyt propagandowy władzy komunistycznej. Stąd w latach 45 czy 46 postępowali z kościołem dość delikatnie. W zasadzie no, taka ofensywa nastąpiła w latach 48-9, co nie znaczy, że już w tych pierwszych latach rządów komunistycznych nie było różnych posunięć, które uszczuplały mienie kościelne. Dekret Bieruta warszawski spowodował odebranie gruntów czy obiektów pewnych także kościołowi katolickiemu. Reforma rolna przyniosła straty na przykład w lasach, które były własnością kościoła. Komuniści starali się też konfiskować jakieś tam obiekty kościelne za długi. Prawdziwa ofensywa nastąpiła jednak w latach 48-9. No, 50. rok był tutaj kulminacją tych działań przeciwko kościołowi w sensie dążenia do uszczuplenia majątków. Wtedy zrobiono dwie rzeczy, można powiedzieć tutaj, o niezwykłej wadze. Po pierwsze, został skonfiskowany Kościołowi odebrany Caritas. Ogromna organizacja, która posiadała setki ochronek, przedszkoli, szpitali, rozmaitych domów starców. Przy tym były to setki obiektów rozmaitych nieruchomości, także dóbr ziemskich na ich utrzymanie. To wszystko zostało skonfiskowane, zabrane pod zarząd państwowy faktycznie. Z drugiej strony uchwalono ustawę o dobrach martwej ręki, czyli o dobrach ziemskich zapisywanych przez wieki Kościołowi, które zostały Kościołowi odebrane, zostawiono tylko w porozumieniu, bo w 50 roku kardynał Wyszyński zdecydował się na podpisanie tego porozumienia z państwem, liczył, że komuniści pójdą na jakieś ustępstwa wobec Kościoła, więc w tym porozumieniu zagwarantowano, że każdy proboszcz miał mieć zostawione, ujmijmy to tak, 5 hektarów, seminaria duchowne 50 hektarów, tak samo każda diecezja miała 50 hektarów mieć pozostawione, to nie zostało zresztą dotrzymane. W 51 roku skonfiskowano wszystkie apteki prywatne w Polsce, upaństwowiono także te należące do kościoła. Rok 56 przyniósł pewne zmiany. Gomułka dochodzi do władzy, jest pewna liberalizacja, zostaje podpisane nowe porozumienie z Kościołem, który uzyskuje szereg swobód. Rok 57 jest jeszcze takim okresem względnych swobód Kościoła, ale wkrótce zaczyna się ofensywa gomułkowska. Te prześladowania Kościoła przez Gomułkę, długo można by o tym mówić, były takie bardziej perfidne niż w czasach stalinowskich. Za Stalina, ja to czasem tak mówię, że za Stalina łamano ludziom kości, za Gomułki.
Mordowano też, prawda?
Mordowano, to tak mówię już przenośni po prostu, natomiast za Gomułki często starano się łamać ludzkie charaktery także, albo ludzi poniżać w inny sposób. I tak działano także wobec Kościoła. Gomułka miał plan, zresztą plan sowiecki, stosowany w Związku Sowieckim, żeby pozbawić Kościoła wpływów, między innymi poprzez zabranie Kościołowi całego majątku, upaństwowienie wszystkiego, co do Kościoła należy. Ten plan zaczęto realizować już na pełną skalę w 58 roku. Tutaj uderzenie poszło w kierunku majątków kościelnych na ziemiach odzyskanych. Tych przejętych po niemieckim kościele katolickim, czy też po kościołach protestanckich. Ustawa z 46 roku o majątkach poniemieckich mówiła, że osoby prawne, które przejęły te majątki, te nieruchomości, są ich właścicielami i koniec. Teraz nagle uznano, że Kościół nie jest osobą prawną, czyli nie jest właścicielem tych nieruchomości i obiektów budowlanych, majątków ziemskich. Za ich właściciela uznano państwo, od Kościoła zaczęto żądać opłat. Zaczęto żądać opłat, skonfiskowane równocześnie w praktyce dobra ziemskie, większe dobra ziemskie Kościoła na ziemiach odzyskanych. Natomiast opłaty za budynki ustalono na takim poziomie, że często proboszczowie czy inni administratorzy tych budynków nie byli w stanie płacić i po prostu
zabudowali. I potem, komunizm trwał, potem się skończył. I jak to wyglądało wtedy w tym aspekcie? Bo to był też moment przełomowy, ten 89 rok, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Bo potem były te, pan mógłby jeszcze długo opowiadać jako historię, myślę, że jeszcze wrócimy.
Ale ja może jeszcze parę słów, bo to już te formy konfiskaty powoli już wyczerpuje, więc wtedy za długi konfiskowano. Gomułka narzucił także niesamowite opodatkowanie Kościoła. W przypadku, już nie będę może tego szerzej rozwijał, ale w przypadku zakonów, działalność zakonów była opodatkowana nawet do 75% od obrotu. To pozwalało Gomułce zadłużać w sposób nieprawdopodobny obiekty kościelne czy klasztorne i potem konfiskować za długi. Takiej konfiskaty dokonano na redemptorystach w Toruniu. Klasztor redemptorystów, większa część klasztoru została w 1961 roku skonfiskowana za te jakieś nieprawdopodobne długi, które narosły. Dodajmy, że dokonano na początku lat 60. szeregu konfiszkat związanych z likwidacją szkół katolickich. Po prostu rozwiązywano szkołę i budynek zabierano. Więc gdy w 89 roku powstały warunki do tego, żeby te sprawy rozwiązywać, tak jak ksiądz powiedział, te często skonfiskowane budynki, które potem zaczęto zwracać kościołowi, one były zniszczone, doprowadzone często do stanu ruiny, wymagające gigantycznych nakładów. No więc to tyle mniej więcej o tych różnych formach konfiskowania dóbr kościelnych. Dodajmy, proszę Państwa, że same dobra martwej ręki skonfiskowane w 50 roku to było 155 tysięcy hektarów. Do tego tysiące budynków. No jeszcze do tych liczb będziemy przychodzić.
Tak. Czyli historię zostawiamy już w tym momencie. Teraz tak, pan...
Historii profesor, bardzo istotne. Chciałem dodać tutaj do tej ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki taką sprawę, że musimy wspomnieć jeszcze o ustawie z 28 października 1948 roku, na mocy której przejęto wszystkie szpitale, które były prowadzone przez Kościół. Było ich wtedy w Polsce 90. Natomiast w tej ustawie, tą ustawą pozbawiono możliwości uzyskania majątku przekazywanych na drodze testamentów. I ten przepis, ta blokada trwała do 1989 roku. To jeszcze to chciałem dodać do tej historii.
Pani poseł?
I może profesor? Ja teraz się włączę, żeby znaleźć takie zgrabne przejście do dzisiejszych czasów, ale przypominając ustawę, o której tutaj pan profesor mówi, mianowicie kluczowa dla dzisiejszych rozważań, ustawa o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczym posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu funduszu kościelnego. To jest ustawa o tyle kluczowa, że dzisiejsze zabiegi rządu koncentrują się właśnie wokół postanowień tej ustawy z 50 roku. Ta ustawa miała ogromne znaczenie, dlatego że była to jedna z najważniejszych ustaw przejmująca majątek kościelny, a jednocześnie tworzyła tak zwany fundusz kościelny, który miał być namiastką rekompensaty. Namiastką, to była symboliczna rekompensata, z której pokrywać miano wydatki na potrzeby kościoła. I ten fundusz kościelny, po pierwsze na fundusz kościelny, jak mówi artykuł 8 tej ustawy, składały się dochody z nieruchomości ziemskich przejętych na mocy niniejszej ustawy oraz dotacje państwowe uchwalone przez Radę Ministrów. I czyli tak, utworzono fundusz kościelny, który dalej się mówi, z tego funduszu kościelnego miały być przeznaczone środki na utrzymanie odbudowy kościołów, udzielanie duchownym pomocy materialnej, lekarskiej, organizowanie domów pomocy, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne duchownych, wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej. Z czasem właściwie ostatnie lata z funduszu kościelnego przeznaczano środki głównie na opłacanie składek na ubezpieczenie, ale wiemy też, że długie lata z tych pieniędzy z tych środków, głównie z budżetowych pieniędzy, przeznaczane były na niszczenie kościoła, na wszystkie inicjatywy, które podważały funkcjonowanie inicjatywy kościoła. Bardzo ważną rzeczą jest to, że tu chciałam zwrócić uwagę, na fundusz kościelny składać się miały dochody z nieruchomości ziemskich przejętych przez państwo i dotacje państwowe. Nigdy nie przekazano żadnych dotacji na rzecz na rzecz tego funduszu, mimo że artykuł 1 ustęp 4 ustawy właśnie mówił, że dochody z przejętych nieruchomości przeznaczone są wyłącznie na cele kościelne i charytatywne. I minister finansów miał ustalić szacunek dochodów. Nigdy nie oceniono wartości majątku, nigdy nie ustalono, jakie dochody są z tych nieruchomości. Państwo zawsze użytkowało, pobierało te dochody sobie, zostawiało sobie, i fundusz kościelny składał się tylko i wyłącznie z uznaniowo politycznie ustalanej kwoty z budżetu państwa, corocznie ustalanych, wpłacanych. Dzisiaj to jest w okolicach około 90 milionów, i z których na dzień dzisiejszy opłaca się tylko składki ubezpieczeniowe. I na rzecz osób duchownych, ale osób duchownych, które nie mają innych źródeł dochodu, nie świadczą pracy i same nie pokrywają składek. Właściwie przeznaczone są głównie na zakony kontemplacyjne, dla sióstr klauzurowych i misjonarzy. I właściwie jest to jeden z głównych środków utrzymania i wypłacania, pokrywania kosztów tych składek. I tutaj chcę od razu, może zrobię taki pewien skok, mianowicie wokół tego właśnie funduszu kościelnego. Słyszymy dzisiaj o konieczności, jak mówi pan premier Tusk, zniesienia tego funduszu, bo pan premier mówi, że wreszcie trzeba skończyć z przywilejami, które tutaj, z których korzysta Kościół w Polsce.
Mówił, że nie będzie klękał, prawda?
Że nie będzie klękał, ale ślub wziął, tak? Ale ślub wziął, jak dochodziło parę głosów wyborców, to ślub wziął i poszedł, uklęknął, tak? Aczkolwiek rzeczywiście w żadnych uroczystościach w udziału nie bierze. I tutaj ten fundusz kościelny wmawiany jest ciągle, ponieważ nigdy państwo żadnego dochodu nie dał, nie oszacowało i przekazuje tylko symbolicznie, to jest pieniądze z budżetu, są tylko drobną rekompensatą za majątki zabrane, skonfiskowane, a nie zgłoszone.
Bo narracja jest taka, że Kościół znów coś żąda, prawda?
Ale o to chodzi, że to nie są, to są pieniądze, które rząd po prostu wypłaca w minimalnym stopniu, które Kościołowi się należą, które właściwie z samych dochodów powinno 500 mln rocznie wpływać pieniędzy.
Ale wiadomo, że dla kogoś, dla jednej osoby, która powiedzmy zarabia tam konkretną sumę pieniędzy, no to można tak to przedstawić, że to jest
Ale
suma...
to jest mit. Otóż chcę powiedzieć, że zwyczajne badania pokazują porównawcze, że w Polsce Kościół katolicki jest najgorszy ma relacje finansowe z rządem. We wszystkich krajach, Czechosłowacja, Hiszpania, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, kościoły są finansowane, funkcjonowanie kościołów jest finansowanych, księża pobierają wynagrodzenia państwowe i tak dalej, i tak dalej. Nigdzie nie ma na przykład takiej pomysłu takiego jak w Polsce, że księża płacą państwu podatki od ilości mieszkańców parafii. No nigdzie nie ma takiego zryczałtowanego podatku dochodowego. Płacą od działalności gospodarczej normalne dochody, tak jak wszyscy inni. Co więcej chcę powiedzieć, ustawa ta, o której tutaj mówiliśmy z 50 roku, właściwie została niezrealizowana, ponieważ po pierwsze dochody nigdy nie były od nieruchomości 155 tysięcy przejętych hektarów nie zostały tutaj oszacowane i można powiedzieć, że ten problem jakby został wyciszony, że właściwie eksponuje się tylko te 90 milionów dotacji, które daje budżet państwa i dzisiaj mówi nam się, skoro daje budżet państwa, to my wszyscy podatnicy to utrzymujemy. Otóż nie. Nigdy po pierwsze nie rozliczono się z tym, z konfiskatą, nie rozliczono się z kościołem za jego majątku, który zagrabiono i drugie, ta namiastka jest odbierana pod hasłem, że my, obywatele, przestaniemy wreszcie finansować Kościół katolicki.
No właśnie.
Tutaj pani profesor mówi o skutkach ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, to jest 17 maj 89 rok. Przyjęta ustawa przez Sejm jeszcze PRL-u 9 kadencji. Rządy to były Rakowskiego. Podaję blisko, ażeby było wiadomo, w jakim okresie prawnym w ogóle my się poruszamy. I wtedy na mocy tej ustawy powołano 5 komisji. 5 komisji, w tym jedna dla Kościoła katolickiego, która została rozwiązana w 2011 roku, a pozostałe komisje działają. Dla informacji, do Komisji Majątkowej dla Kościoła katolickiego wpłynęło 3063 wnioski. Dla porównania, Komisja dla Gmin Żydowskich, która jeszcze działa i funkcjonuje, jak i pozostałe 4, wpłynęły 5504 wnioski o wszczęcie postępowania. Natomiast to, co pani profesor powiedziała, Komisja Majątkowa miała za zadanie zwracać niezgodnie z prawem komunistycznej Polski zagarnięte właśnie majątki kościelne. Co się stało? No i jeśli chodzi o te obiekty budowlane, budynki, o której tu pan profesor mówił, pani profesor też mówiła, w latach 1950-1970 zagarnięto 3400 budynków, zwrócono około 12%, czyli 490. Natomiast jeśli chodzi o grunty rolne przede wszystkim, dla tych, którzy może pamiętają, czy chcieliby tylko pamiętać działalność Komisji Majątkowej na podstawie jakichś posądzeń CBA w 2008 roku, czy też zgłoszeń posłów SLD, czy Palikotów, chcę powiedzieć, że do zwrotu pozostało jeszcze ponad 62 tysiące hektarów samych gruntów rolnych. Natomiast jeśli mowa jest o tych niby wydumanych jakichś tam nadużyciach, to chcę poinformować, że z wniosku 22 wniosków CBA oraz 7 pozostałych wniosków, nawet i pochodzących od zgłoszeń posłów Ruchu Palikota czy SLD, praktycznie jest kontynuowane, procedura jest prowadzona tylko w przypadku 2 wniosków, natomiast pozostałe wnioski prokuratura określiła jako bezzasadne i nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. Natomiast to, co pani profesor mówiła, mówi się o likwidacji funduszu kościelnego. W ekspoze 18 października 2011 roku prezes Rady Ministrów Donald Tusk, cytuję, stwierdził, jest konieczność zaprzestania finansowania ubezpieczeń emerytalnych osób duchownych z budżetu państwa. Argumentuje, iż z uwagi na zaspokojenie roszczeń majątkowych kościołów ustały przesłanki dla dalszego uprzywilejowania duchowieństwa w systemie emerytalnym. To jest jakieś totalne nieporozumienie. Natomiast jeśli chodzi o fundusz kościelny, mówię konkretnie o roku 2011 ze sprawozdania z wykonania budżetu, wychodzi w sposób jednoznaczny, że z dofinansowania, z pieniędzy budżetu państwa skorzystał nie tylko Kościół katolicki, ale 126 kościołów i związków wyznaniowych spośród 160 ponad zarejestrowanych w Polsce. Czyli tu politycy koalicji rządzącej, czy też dwóch grupowań opozycyjnych, SLD i Ruch Palikota, chociaż ja nie wiem, czy jest uprawnienia, żeby mówić, że oni są opozycyjni, bo w wielu przypadkach, w wielu głosowaniach...
Szeroki układ władzy. Tak?
Właśnie prezentują to, jak pani profesor...
Nie są w koalicji bezpośredniej.
Właśnie taki układ szerokiej władzy wspierającej siebie nawzajem. To stanowi jakieś nieporozumienie, to co oni opowiadają, bo należy bazować i opierać się na faktach, na konkretach, o których mówi tutaj pani profesor czy pan profesor.
Tak jest. Bardzo proszę, pan profesor czy pani profesor pomóż?
Tak, ja tu chciałem jeszcze powiedzieć.
Na razie w tytułem wstępu każdy coś dopowie i potem rozmawiamy.
Tak, a propos jeszcze tego funduszu kościelnego, słusznie pani profesor tutaj powiedziała, że właściwie przez całe lata to służył ten fundusz niszczeniu kościoła. Celom tak samo jak na przykład Urząd do Spraw Wyznań, który właściwie powinien kościołowi katolickiemu i innym związkom wyznaniowym ułatwiać funkcjonowanie, prawda? Właściwie służył szkodzeniu, ateizacji, niszczeniu kościoła katolickiego czy też innych związków wyznaniowych. Podobnie było z funduszem kościelnym. W przypadku kościoła katolickiego ogromna część pieniędzy z tego funduszu kościelnego szła na przykład na wypłacanie pensji tak zwanym księżom patriotom. Ten ruch kreowany przez władze, zwłaszcza w latach 50., ale właściwie funkcjonujący do końca PRL-u, no, zrzeszał księży, kilka procent księży, no, maksymalnie dochodziła ta liczebność do 10%, którzy no, szli na współpracę z władzą komunistyczną w zamian za wypłacane pensje. Więc była to właściwie działalność rozłamowa. Ci księża patrioci byli w konflikcie ze biskupami, którzy właściwie zabraniali im tej działalności, więc władzą chodziło o to, żeby po prostu doprowadzić do podziałów wewnętrznych wewnątrz kościoła katolickiego. I na to szły pieniądze z funduszu kościelnego. To jest jedna sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę. Więc twierdzenie, że jak czasem mówią działacze Platformy, że właściwie to już wszystko zostało przez te lata wypłacone. Cała wartość tych majątków skonfiskowanych została wypłacona. Nieprawda. Poza tym te majątki były tak wielkie, że do ich wypłacenia jest wartości czy dochodów, które one przynoszą, jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. I drugi jeszcze aspekt sprawy, na który bym chciał zwrócić uwagę, to co pan poseł mówił, chciałbym rozwinąć, że no 120 związków wyznaniowych dostaje nadal w Polsce pieniądze z funduszu.
170 nawet kilka.
Znaczy 170 istnieje.
126 związków kościołów i związków wyznaniowych dokładnie za 2011
rok. Tak, pobiera pieniądze z funduszu kościelnego. Tak, i chciałbym zwrócić uwagę, że niektóre z tych związków wyznaniowych bez pieniędzy z funduszu kościelnego właściwie nie mogą istnieć, bo są o wiele biedniejsze od tych dużych kościołów czy od kościoła rzymskokatolickiego, bo są też dużo mniej liczebne. Tymczasem jakieś majątki, które im skonfiskowano kiedyś, posiadały. I trzeci aspekt sprawy, no mówimy tak, że w tej chwili z funduszu kościelnego opłacany jest ZUS na zakony klauzurowe, czy kontemplacyjne na misjonarzy oczywiście, ale także zakon na przykład na płacony jest ZUS sióstr, które pracują w ośrodkach pomocy dla dzieci upośledzonych ciężko, w domach starców i tak dalej. Proszę Państwa, przecież jeżeli te siostry będziemy zmuszali teraz, żeby one z dochodów własnych opłacały dla siebie ZUS, to uszczuplamy dochody tych domów opieki nad dziećmi upośledzonymi czy ludźmi chorymi, chorymi ciężko obłożnie.
Poza tym pewna logiczność, no przecież zakony zamknięte, klauzurowe były tak fundowane, że miały właśnie to zabezpieczenie przez fundatorów albo przez donatorów, na przykład część lasu jakiegoś, posiadłości. I po to te siostry były zamknięte, modliły się, bo właśnie te nieruchomości na
nie zapewniało im dochód.
A teraz odcięcie tego, znaczy co? Mają teraz zimno, niekiedy tak jest, że na przykład zamknięte siostry klaryski czy inne zgromadzenia, no po prostu czerpią z tego, że ktoś się znajdzie, co ma parę złotych więcej, po prostu ofiaruje, przyniesie. To niejako jest takie, no prawie że żebranie. A po to był ten majątek, nie po to, żeby siostry żyły w jakimś luksusie, tylko żeby był ten
bieżące potrzeby
utrzymanie
zapewnione.
Nie? Tak, ale ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że w latach 50., gdy odsunięto siostry na przykład od pracy w domach dziecka, w szpitalach, w tego rodzaju obiektach, to jednak nawet komuniści zachowali siostry w zakładach opieki nad dziećmi na przykład najciężej upośledzonymi. No mamy przykład w Chełmie, prawda? Siostry się zajmują tymi dziećmi ciężko upośledzonymi.
Ja znam w Moryniu, w zachodniopomorskim. Jest
tak,
właśnie...
i te ośrodki zachowali nawet komuniści. Więc ten heroizm tych sióstr podejmujących naprawdę pracę bardzo ciężką nad tymi ciężko chorymi dziećmi jest olbrzymi. I teraz my będziemy tym siostrom zabierać pieniądze na ZUS i tym samym zabierać właściwie dochody całym ośrodkom, czyli właściwie też tym dzieciom. No jest to nieludzkie i nie do wyobrażenia.
No, dlatego komuniści sobie te, na przykład też ośrodki, gdzie siostry kształciły, dzieci sobie cenili. Swoje dzieci czy swoje wnuki tam zawozili, umieszczali w takich ochronkach, żeby się właśnie przygotowały
elitarne
lepiej.
Szkoły bardzo
tak, bo wiedzieli, co to znaczy właśnie poziom... szkoła prowadzona przez siostry, przez zakon.
A czy może, proszę, ja tylko chciałam, jakby, ponieważ często myli się dwa pojęcia, fundusz kościelny i komisja majątkowa.
Tak jest.
I ludzie tego, więc tutaj chciałabym wyjaśnić, że jak chodzi o fundusz kościelny, to jest ta pierwsza powołana w 50 roku właśnie fundusz, struktura, która miała, na którą miały być wpłacane dochody z nieruchomości przyjętych przez państwo i dotacje budżetowe na właśnie te różne potrzeby kościoła. I to była taki właśnie, jakby powiedziała, mała rekompensata. Nigdy tych dotacji, dochodów nie przeliczono, nigdy nie wpłacono. Natomiast i to funkcjonuje jakby do dzisiaj i ponieważ już dzisiaj wypłaca tylko ubezpieczenia, niektórym, nie wszystkim, oczywiście tym duchownym. W związku z tym tutaj Tusk, premier Tusk chce zlikwidować w ramach reformy systemu emerytalnego i już jakby w ogóle zakończyć sprawę rozliczenia majątkowego. On uważa, że fundusz kościelny, który właściwie udało im się doprowadzić do tego, że wydaje tylko i tak mały, bo ZUS wypłaca około stu kilku milionów potrzebuje, żeby wszystkich zaspokoić. Na ten fundusz budżet wpłaca 90 tam kilka milionów, to i tak jest za mało. Natomiast przemilcza się zupełnie wartość tych dochodów, a trzeba powiedzieć, że państwo cały czas obraca tym majątkiem. Przecież to są w użytkowaniu państwa, gdzieś tam sprzedawane i cokolwiek się z tym dzieje. Druga z kolei instytucja, którą się myli, to jest właśnie Komisja Majątkowa, która powstała na podstawie ustawy z 89 roku, na podstawie której zwraca się nieruchomości kościołowi, te, które zostały przejęte z naruszeniem przepisów prawa. I tak jak pan poseł powiedział, dla tych większych kościołów powstały odpowiednie komisje. I chcę powiedzieć, że tutaj wskutek różnego rodzaju prowokacji lewackich doprowadzono do zlikwidowania Komisji Majątkowej zwracającej majątek kościołowi katolickiemu. Natomiast pozostałych kilka, cztery komisje o zwracające gminom żydowskim, innym, istnieją i zwracają. I ten argument, który przemawiał za zniesieniem i zniesiono naszą komisję, istnieje i właściwie w praktyce jest co do innych wyznań, a tam nie stanowi to przeszkody i ten majątek jest jakby zwracany. Tu trzeba wyjaśnić te dwa różne sytuacje.
Tak, jeszcze też nawiążę do tego, co pani profesor powiedziała przed chwilą, ale również i wcześniej, że w ustawie 1900 1950 roku w artykule pierwszym było zobowiązanie strony rządowej do wyszacowania inwentaryzacji przejmowanego majątku.
I tego nie zrobiono.
Tego nie zrobiono. Natomiast taki raport na zlecenie Komisji Konkordatowych Rządu i Episkopatu powstał, opracowany przez księdza profesora Dariusza Walencika. Chcę zaznaczyć, że ten raport opiera się na danych zgromadzonych tylko i wyłącznie przez Departament Wyznań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. I dziwna sytuacja jest, że dwóch współprzewodniczących Komisji Konkordatowej do Spraw Finansów, czyli kardynał Nycz oraz minister Boni w marcu tego roku przejawili gotowość kontrasygnaty tego raportu. Natomiast dziwne, że minister wyraża gotowość asygnaty, natomiast strona rządowa zaczyna w tej chwili kwestionować właśnie prawidłowość wykonania tego raportu. Możemy zadać pytanie, do czego rząd Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska zmierza. Jaka gra i dlaczego jest prowadzona przeciwko Kościołowi?
To ja, panie pośle, panu odpowiem.
Jedna sprawa, pani profesor. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy dodać, która nam umknęła tutaj, jak w trójkę siedzimy w tym pięknym studio. Mianowicie płaci się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla misjonarzy. Misjonarzy polskich na całym świecie, którzy są najlepszymi ambasadorami państwa polskiego, sprawy Polski właśnie w tym świecie. To nie minister spraw zagranicznych, tylko naprawdę misjonarze, księża ciężko pracujący tam mówią o Polsce i pomagają tym ludziom i wdzięczność dziesiątek krajów dla Polski opiera się poprzez pryzmat właśnie dowartościowania tych misjonarzy.
Pamiętam, jak rachunki robiono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za pielgrzymki, prawda, do Polski.
Tak, dokładnie, który jest.
Tak imię Polski rozsławił, markę, w ogóle to połowa świata nie wiedziała, gdzie Polska leży i kto to jest. A tutaj liczono i to...
Tak, i los będzie sprzątało ulicę.
I to wcale nie było po roku, w czasach PRL-u, tylko już po.
No, pamiętamy.
Obliczano. Więc jeszcze jakieś zdanie do tego tematu, bo dajemy głos naszym słuchaczom, bo to będzie ciekawe, może państwo mają jeszcze jakieś wątpliwości, jeszcze jakieś tutaj coś, co nie rozumieją, więc wtedy bardzo prosto trzeba wytłumaczyć, żeby niektórzy wrogowie Kościoła nie używali tego jako właśnie tego swojego rodzaju jakiś taki, prawda, bagnet do kłucia.
Dobrze, jeśli może jeżeli tylko chciałam rzecz wyjaśnić. Otóż tu trzeba bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, nie zostały dokonane rozliczenia z Kościołem, rozliczenia majątkowe po II wojnie światowej. Kościół tutaj po II wojnie światowej cały czas, państwo przyjęło 155 tysięcy. Nigdy nie wpłaciło nic. Jeśli komuś ktoś oddaje w użytkowanie swoją nieruchomość, otrzymuje pieniądze. Kościołowi ani grosza nie zapłacono, wypłacając jakieś drobne pieniądze. I też tu kolejna rzecz trzeba powiedzieć. Kościół w Polsce, mimo oczywiście gadania przez różnego rodzaju środowiska lewackie, jest właściwie najgorzej sytuowanym, czy ma najgorsze finansowe stosunki z państwem. To nam się wydaje, bo tutaj nasza propaganda opowiada, jak to skończmy. To jest nieprawda i wszystkie wystarczą porównanie ze wszystkimi krajami, nawet tymi najbardziej lewackimi, które pokazują, że kościół, księża w Polsce są dyskryminowani, że ta mentalność cały czas PRL-owska istnieje i ostatnie poczynania rządu pokazują, że ta myśl, kontynuacja zniszczenia, właściwie doprowadzenia do ruiny, właśnie już nie tylko Kościoła, ale zakonów, bo tutaj bardzo zwracamy uwagę, które pozbawione tych środków po prostu zginą. Zakony nie prowadzą działalności, która daje im środki. Fundusz Kościelny właśnie zakonom i klauzurowym i misjonarzom dawał, jakby opłacał składki. Bez tego one nie istnieją. I proszę Państwa, trzeba sobie zdawać sprawę, że Państwo, jeśli słyszycie, że Pan Minister Boni proponuje jakieś rozwiązanie, jest to rozwiązanie, które ma doprowadzić do jeszcze większego upadku materialnego i podcięcia możliwości działania, dlatego że propozycja 0,5% w istocie oznacza po pierwsze sprzeczna z konstytucją, dlatego że przepisy artykułu 53 ust. 7 konstytucji zabraniają przez władzę udostępniania informacji o poglądach politycznych, wyznaniu, światopoglądzie i konsultowana Związek Gmin Żydowskich w Polsce stanowczo, kategorycznie przeciwstawił się temu. temu i w swoich opiniach podnosił, że narusza to konstytucję, że oni się obawiają po prostu i no to, jest jasne.
To jest takie rzucanie nadpiłowanej liny komuś, kto jest, prawda, jakimś
oczywiście,
dołku.
Oczywiście, przy czym...
rzucam ci linę,
oczywiście,
wiadomo,
przy czym musimy, proszę ojca, też wiedzieć, że taka sytuacja, kiedy mamy coraz gorsze stosunki, kiedy państwo jest coraz gorzej nastawione do katolików, bo tym możemy się, to widzimy, państwo i kiedy mamy obowiązek, żeby wesprzeć nasz Kościół i musimy iść i oświadczyć do Urzędu Skarbowego, państwo ma mapę siły organizacyjnej, finansowej Kościoła w Polsce i w ten sposób może podejmować działania, które ten Kościół jeszcze bardziej doprowadzą do ruiny.
Pan poseł, pan profesor, i potem oddajemy głos już naszym gościom.
Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jako samorządowiec czterokadencyjny, wcześniej trzecia kadencja parlamentarzysta, zajmujący się finansami publicznymi, a szczególnie finansami samorządu terytorialnego, chciałem zwrócić uwagę na perfidię rządu, jeśli chodzi o propozycję zastąpienia funduszu kościelnego udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w PIT-cie. Prawie w 50% w PIT-cie partycypują samorządy, najwięcej gminy, później powiaty czy samorządy wojewódzkie.
A reszta idzie do budżetu państwa.
Te 50%. Natomiast państwo, rząd proponuje swoją ofertą, jak gdyby składaną Kościołowi, że to w połowie finansował będzie właśnie samorząd Kościoły. Nie wiem, dlaczego zależy rządowi, albo wiem, dlaczego zależy rządowi na skłóceniu strony samorządowej z Kościołem. Jest to naprawdę nieuczciwe. Te pieniądze, z racji tej, o których mówiliśmy, argumentów, powinny bezwzględnie pochodzić z budżetu państwa. Natomiast w nowelizacji budżetu, która była przeprowadzana przez Sejm i zakończona w piątek, zabiera się samorządom ponad 100 milionów złotych jeszcze w tym roku na realizację przez nich zadań. Inicjatywa obywatelska podparta podpisami prawie 500 000 osób, Polaków, odnośnie zmiany ustawy o dochodach samorządów od roku leży w Sejmie i nie podejmuje się żadnych działań. I mówię o inicjatywie tej słynnej stawka większa niż 8 miliardów. Samorządowcy wyliczyli, że rząd Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i PSL-u od 2008 roku oszukuje samorządy rocznie na kwotę około 8 miliardów złotych z tytułu przekazanych zadań, a nie zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację, co jest zagwarantowane w Konstytucji Polskiej. I w tej chwili się wprowadza dodatkowy element, jak gdyby obszar skłócenia samorządów z Kościołem.
Bo odbiera się pieniądze, bo każe się oddać pieniądze tym ludziom z odpisu i to, co przyszłoby samorządowi z PIT-u, trzeba oddać na Kościół. I potem jak ktoś będzie miał pretensje do samorządu, dlaczego nie ma drogi, to zawsze samorząd powie, no to musieliśmy przecież te ileś milionów
macie, czy
oddać
zakony,
na coś
mamy
innego.
Czy zakony w gminie i nie mamy drogi, prawda?
Nie macie, bo jak musieliśmy oddać na Kościół, nie macie drogi i już Związek Gmin Polskich, oni się organizują i już uchwalili tutaj odezwę, że 200-300 milionów stracą. Prezydent Grobelny Poznania powiedział, że on straci 100 milionów i on kategorycznie akurat to dobrze, protestuje przeciwko likwidacji funduszu kościelnego.
Ale to jest stanowisko już oficjalne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nie wiem, dlaczego tak jest marginalizowana strona samorządowa, zresztą jak i Kościół.
Tak. Pan profesor, ze słowo.
Tak, jeszcze krótko. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nawet te nieruchomości kościelne, chodzi mi o budynki głównie, które zostały zwrócone Kościołowi po roku 89, zostały zwrócone w stanie totalnej dekapitalizacji. Często to właściwie tylko ściany nośne, które trzeba było odbudowywać olbrzymim kosztem finansowym. To, że nie dokonano inwentaryzacji w 50 roku tego wszystkiego, co państwo przejęło, to potem uniemożliwiło właściwie określenie zmian stanu, no bo przecież skoro państwo posiadało te budynki, to powinno je remontować, konserwować. Tego nie wykonano, więc to tym bardziej zwiększa jeszcze obciążenia państwa wobec Kościoła. Po prostu to naraziło na koszty i wydatki. Potem często budynki miały charakter zabytkowy, tym bardziej trzeba je było remontować ze względu na to, że to dobra kultury narodowej i to spadało w ogromnym stopniu na Kościół po 89 roku. To jest jeszcze jeden z aspektów sprawy. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tego 0,5% odpisu od PIT-u. Proszę Państwa, te 0,5% prawdopodobnie albo nawet na pewno nie da tyle, ile wynosi wpłata z funduszu kościelnego, i to coraz bardziej staje się w tej chwili oczywiste. Poza tym nie mamy żadnej pewności, czy te, bo każdy musi sam zadecydować, czy wpłaci ten, załóżmy, 0,5% według projektu na Kościół. Nie twierdzę, że ludzie będą mieli jakąś złą wolę, chociaż zdarzają się i tacy niestety. Natomiast podejrzewam, że wielu Polaków przez długi czas nie będzie wiedziało o takiej możliwości, nie będzie sobie radziło.
Starsze osoby głównie.
Starsze osoby mają w ogóle problemy z wypełnianiem
nie
tych papierów.
Nie wrócą do ZUS-u, który wypełnia.
Tak. Państwo coraz więcej wymaga od obywateli, coraz bardziej to jest wszystko skomplikowane. Ludzie się w tych rubrykach nie łapią, doradcy podatkowi żądają za to pieniędzy, nie każdego stać na zapłacenie tego. Obawiam się, że spora część Polaków nie zapłaci tego 0,5% na przykład, bo po prostu nie będzie wiedziała albo nie będzie umiała. To tym bardziej pogorszy sytuację finansową Kościoła. Podejrzewam jednak, że nawet jakby wszyscy Polacy zapłacili te 0,5%, to nie będzie to równoznaczne z tymi 100 milionami na przykład dzisiaj wypłacanymi z funduszu kościelnego. Będzie to prostu
mówię właśnie,
za mało.
Tutaj te liczby padają, dla zwykłego śmiertelnika wydają się one wielkie, prawda? Bo to miliony, ale
to nie są miliony. 94.
No właśnie, pomyślmy, jaka to jest kwota, na jakie cele, jak ona jest rozparcelowana. Zobaczymy, jakie są inne wydatki, byśmy tak porównali. I na co
300
wydajemy.
Tysięcy na 14 krzesełek.
No tak, w Warszawie podobno remont jakiejś ulicy długości kilometra będzie kosztował 300 milionów złotych.
473 miliony dla pracowników ministerstw wypłacił rząd Platformy Obywatelskiej w formie nagród przez 5 lat. Jeszcze do tego, co pan profesor powiedział, chcę zwrócić, że na przykład rolnicy nie płacą PIT-ów. Jak w takim razie rolnicy, którzy w większości, zdecydowanej większości są chrześcijanami, katolikami, mają wesprzeć w ogóle...
No właśnie. To są pytania, rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo to będzie też ciekawa ta druga strona, czego państwo nie rozumieją, albo co rozumiecie, może nie do końca jest okazja porozmawiać, zapytać się, podzielić się z nami, z naszymi gośćmi. Przypomnę, pani poseł Krystyna Pawłowicz, pan poseł Stanisław Ożuk, pan profesor Wojciech Polak, stosunki majątkowe po II wojnie światowej między państwem polskim a Kościołem katolickim. Na te tematy rozmawiamy tego wieczoru w Radiu Maryja, 655-2355-655-2356, numer dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366. Dla przypomnienia, w naszej rodzinie tutaj do nas telefony darmowe, do studia 536-600-100 i drugi numer telefonia w naszej rodzinie 536-600-200. Rozmawiamy już za moment na antenie Radia Maryja. Odbieramy telefony pierwsze. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami.
Janusz z Niemiec. Witam szanowne gremium oraz księdza redaktora Janusza.
Witam panie Januszu, szczęść Boże. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Ja mam takie pytanie, czy wobec właśnie tych różnych politycznych zagrywek nie byłoby bardziej rozsądne, żeby wejść na jednak drogę prawną, wychodząc z tej ustawy z 1950 roku, i nie wszcząć jakiejś, powiedzmy, ścieżki prawnej.
No, No już próbujemy odpowiedzieć, panie Januszu.
Dziękuję.
Ja może spróbuję powiedzieć. Otóż tutaj, no trudno, sama ta ustawa z 50 roku jest formą drogi prawnej. Ja rozumiem, panu chodzi o proces jakiś, natomiast tutaj no pewne rzeczy są podane, natomiast państwo się nie wywiązywało, ani za komuny nie wywiązywało się z tej ustawy, nie wyliczono dochodów i tutaj teraz próbuje jednostronnie zmienić zasady finansowania i jakby można powiedzieć, likwidując fundusz kościelny, ponownie ograbić ten kościół. I tutaj w tej sytuacji jest ważne, żeby mimo zapowiedzi pana premiera Tuska, który powiedział, że nawet jeśli nie będzie zgody na likwidację funduszu, to on to zrobi jednostronnie, to te strachy może trochę na lachy poszły, dlatego że tutaj episkopat ostatnio bardzo wyraził swoje jednoznacznie zupełnie stanowisko wobec ministra Boni i powiedział, że dobrze tutaj, proszę bardzo, możemy reformować, natomiast przede wszystkim musimy, i to jest właśnie forma drogi prawnej, po pierwsze musimy tutaj na podstawie konkordatu, artykuł 27, wspólnie ustalić i przede wszystkim, zanim będziemy tutaj zmieniali zasady pobierania składek, likwidowali fundusz kościelny, to musimy uregulować sprawy nieruchomości kościoła skonfiskowanych przez państwo po II wojnie światowej. I kościół tutaj, episkopat polski zaprasza do rozmów. I tutaj jest jakby i to właściwie można powiedzieć jest droga, bo kościół nie może pójść teraz do sądu, na państwo, dlatego że również w kościele obowiązuje pewna zasada, żeby w miarę możliwości załatwić sprawy polubownie, nie procesować się po sądach i tak dalej. I to zaproszenie do rozmów nad zmianą konkordatu i przyjrzeniem się i najpierw rozliczeniem tego, co zabrano, skonfiskowano, nie uregulowano, nie zwrócono, przez te 63 lata nie płacono dochodów z majątków przejętych nieruchomości, że skazuje się na żebraninę siostry, zwłaszcza właśnie te zamknięte kontemplacyjne i te misjonarzy. Tutaj jakby Kościół to widzi i pokazując swoją dobrą wolę wstępnie, jakby mówiąc, że może ta forma, jakaś reforma jest dobra, ale jednak, czyli wszedł tutaj Kościół na drogę prawną, zaprasza do rozmów nad zmianą konkordatu, nie zmianą, tylko skorzystanie z konkordatu i podjęciem próby rozliczenia całego 63-letniego okresu obowiązywania ustawy, której państwo nie wykonało.
Czy jeszcze pan poseł słowo?
No w zasadzie to pani profesor wyjaśniła tutaj ten problem prawny.
Mamy telefon.
Z panem Bogiem.
Szczęść Boże,
panie Darku. Ja mam pytanie, bo mnie to męczy, że jakiś czas temu można było tą sprawę załatwić, kiedy nasz PiS był przy władzy. Czemu to wtedy nie zostało zrobione tak, jak trzeba? I dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Pan Dariusz z Lubuskiego, dziękujemy.
To PiS był u władzy, ale wtedy PiS nie chciał likwidować funduszu kościelnego i ta forma, można powiedzieć, przez lata była jakoś akceptowana, było stałe zasilanie gwarantowane budżetem. PiS nie miał żadnych zamiarów, przeciwnie, gdyby właściwie był przy rządzie tylko półtora roku i być może, gdyby jeszcze to dłużej sytuacja trwała, powoli doszłoby również do pewnej normalizacji, również w zakresie spraw majątkowych. Chcę powiedzieć, że to lewica również zabrała prawo reprywatyzacji mienia, czyli mówiło się o reprywatyzacji majątku osób prywatnych, natomiast nie obejmowano tym Kościoła katolickiego. I PiS, to pan poseł Orzuk tutaj najlepiej wie, jakie plany miał PiS, bo ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wie, jakie tutaj były na pewno plany
Kościoła. Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Absolutnie rozumiem to pytanie w ten sposób, że stanowczo za krótko był PiS, Prawo i Sprawiedliwość u władzy i wiele spraw nie zostało załatwionych do końca. Natomiast w tej chwili się to mści i wierzę, że opinia ludzi wyrażona w wyborach najbliższych będzie taka, żeby to Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za losy kraju, bo system finansów publicznych, system prawa, system gospodarki, oświaty, edukacji, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i również relacji między państwem a kościołami wymaga naprawy, bo tak dłużej być po prostu nie może. Serdecznie dziękuję za to pytanie.
Dziękujemy i mamy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza ojca prowadzącego i szanownych gości z panią profesor, którą bardzo, no, bardzo podziwiam i lubię. Ale chciałam właśnie, Maria z Warszawy, przepraszam, jestem rodem emocjonowana, ponieważ jestem tak oburzona tą całą sprawą, mianowicie myślę sobie tak i tylko powiem taką refleksję, może zbyt emocjonalną, a proszę mi wybaczyć, że pan Tusk jako historyk powinien wiedzieć, że zakony w II Rzeczpospolitej, na przykład zakony i kościół u progu, kiedy Rzeczpospolita powstawała, spełniały ogromną rolę budowniczych, budowały szkoły, warsztaty, w ogóle ochronki. No przecież pan Tusk mógłby zajrzeć, i tak samo zresztą pan Boni, który jest podobno też humanistą. I mówię to może złośliwie, ale przecież to jest upokarzające, że wtedy, kiedy budowali Polskę, tą piękną, tą drugą Rzeczpospolitą, która niestety to wszystko zostało zaprzepaszczone, to wtedy było wszystko dobrze. A w tej chwili to chandryczenie się i w ogóle poniżanie w sumie Kościoła i niebadanie tego, jaką rolę odegrał właśnie w budowaniu Polski, tych podwalin nowej Polski, to jest po prostu żałosne, zwłaszcza, że mamy do czynienia z humanistami. Jest jeszcze druga rzecz, przepraszam, bardzo niezręczna, mianowicie minister Boni jest tutaj mediatorem, rozmawia o tym i to też jest pewnym pech, ponieważ minister Boni, nie będę sama o nim mówiła, tylko powołam się na to, co pisał w swoich dziennikach Marian Brandys, kiedy w 1978 roku pan minister Boni pisał w literaturze artykuły, prawda, w pisarstwie historycznym różnych, znaczy itp. Nie wymieniał na przykład w Pawła Jasienicy i Brandysa. I właśnie Brandys napisał takie zdanie. W koncesjonowanej publicystyce, to był 78 rok, w koncesjonowanej publicystyce kulturalnej najobrzydliwsze są właśnie te tchórzliwe uniki wychodzące naprzeciw cenzurze. Ja nie będę komentować, ale dla mnie, przepraszam, nie powinnam oceniać jako osoba wierząca innej osoby, ale pan Boni tutaj, w tym wypadku, jako minister, człowiek, który nie ma silnego charakteru sama pani profesor chyba powiedziała, że on zmienił zdanie, czy któryś z panów to powiedział. Ja nie rokuję z taką osobą, która się tym ma zająć, jakiegoś powodzenia, bo ma się mówić tak, tak, nie, nie. Prawda? A natomiast to coś tu nie gra. I po prostu słuchając tego, ból odczuwam, że państwo w osobach rządzących nie ma podstawowej znajomości w ogóle roli Kościoła, tylko po prostu opiera się na tym, że właśnie jakiś ksiądz jeździ samochodem, no po prostu to jest naiwne, co państwo, a owoce tego są bardzo niebezpieczne, bo właśnie pozbawianie sióstr, no to tu pani profesor mówiła i panowie z tym ZUS-em, to wszystko, ci ludzie nie muszą błagać, oni takie zasługi mają przecież. I przecież
rozumiemy, pani Mario, to właściwie
ja o tym mówiła.
To są sprawy już jasne.
Jestem oburzona i już kończę, przepraszam.
Dziękuję bardzo.
Za emocjonalny głos. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Szczęść Boże, pani Mario.
Ale w pełni się z komentarzem pani Marii zgadzam. Ja dodam jedną rzecz. Pan Donald Tusk to historyk. Pan prezydent to też historyk i zasługi ich są chyba takie, że wyprowadzają naukę lekcji historii ze szkoły. Natomiast jeśli ja z trybuny sejmowej słyszałem mówiącego historyka, pana premiera Donalda Tuska, który się wypowiadał między innymi w taki sposób, że polskość to nienormalność, to wydaje mi się, że jakikolwiek komentarz jest zbyteczny.
To była publikacja, prawda? Ale jednak ona pozostała na tym koncie literackim, pozostanie. Nie da się jej wymazać tak szybko. Panie profesorze?
No tak, to była publikacja z lat 80. jeszcze, ale no niestety tak właśnie pan późniejszy premier Tusk napisał. Tutaj spojrzenie z punktu widzenia właśnie historycznego jest czymś bardzo cennym. Tak jak powiedział w tej części telewizyjnej ojciec Rydzyk wprost, że to właściwie te działania naszego rządu uderzają w fundamenty cywilizacji łacińskiej. Bo przecież cywilizacja łacińska opiera się na religii, na kościele. Klasztory były tymi instytucjami, które przeniosły cywilizację łacińską z okresu starożytnego poprzez te dramatyczne wieki średnie, wieki upadku Europy do lepszych czasów już późniejszego średniowiecza. Można powiedzieć, że kultura, nauka przetrwała w klasztorach. Dla historii Polski klasztory miały znaczenie wyjątkowe. To były, można powiedzieć, takie węzły polskości w okresie rozbiorów, na przykład w okresie powstania styczniowego, w ogóle powstań narodowych, ale na przykład w okresie okupacji hitlerowskiej, gdzie przechowywano ludzi, gdzie znajdowali schronienie prześladowani Żydzi, gdzie gromadzono broń czy zapasy żywności dla partyzantów. Tutaj jakaś elementarna wdzięczność historyczna wymaga, żeby takie instytucje jak Kościół katolicki czy związane z nim klasztory szanować, cenić, a nie niszczyć. I to jest zupełnie coś nie do pojęcia. Dzisiaj, proszę Państwa, wymaga się od nas elementem patriotyzmu naszego powinna być pamięć historyczna i wdzięczność. Wdzięczność dla dawnych pokoleń, dla instytucji związanych z naszym państwem, dzięki którym jesteśmy Polakami, mówimy po polsku. To jest element naszego patriotyzmu, więc to, co robi rząd, niszcząc Kościół, niszcząc klasztory katolickie, uniemożliwiając im właściwie egzystencję, to jest działalność sprzeczna z patriotyzmem. No to są wielkie słowa, ale to niestety do tego się sprowadza.
Jeśli mogę, proszę ojca, dodam jeszcze tylko tutaj do wypowiedzi pana profesora, że takie działanie rządu jest wprost sprzeczne z konstytucją polską. Ja się posługuję tą konstytucją, ale wyraźnie konstytucja nasza w preambule mówi, że w trosce o przyszłość naszej ojczyzny i tak dalej, w środku i dalej jest w którymś momencie wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. My mamy obowiązek, nośnikiem chrześcijańskich wartości jest w Polsce Kościół katolicki i władza każda ma obowiązek, ma powiedziałbym psi obowiązek. Niewywiązywanie się to oczywiście nie zasługuje na, to nie jest Trybunał Stanu, za to nie grozi, bo karny nie ma, ale po prostu jest to nadużycie legitymacji, nadużycie mandatu. Ten naród, nasz Polacy, jesteśmy tutaj w chrześcijaństwie zakorzenieni i niszczenie Kościoła katolickiego i w systemie, kiedy nawet chwali się Unia Europejska, że podejmuje różne działania i popisuje się nawet wspieranie w opłacaniem z publicznych pieniędzy, z budżetu. W Niemczech ktoś nigdy nie uwierzył, podatek kościelny wynosi 8-9%. My się tutaj o jakieś grosze, parę miliardów dostają kościoły. Natomiast tutaj u nas w Polsce jesteśmy tacy bardzo europejscy, ale prowadzimy nieeuropejską i sprzeczną z konstytucją politykę wobec kościoła.
I kolejny telefon, tak? Czy pan poseł jeszcze?
Nie.
Telefon bieramy i rozmawiamy z naszymi gośćmi. Są telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Nie rozłączył.
A może
ja mam dwa, może trzy bardzo konkretne pytania.
Pani Ewa, witamy. Pani Ewa z Niemiec.
Witam.
Szczęść Boże.
Jak to będzie wyglądać, jeżeli ja zdecyduję się instytucji kościelnej, znaczy, bo chcę teraz w tym czasie też sprawę ostatecznie rozwiązać, przepisanie spadku i darowizny osobistej. Bo jeżeli, i tak samo w kraju, albo i za granicą. Bo jeżeli, co słucham, co państwo tutaj w tej chwili dyskutują, pani profesor specjalnie sprawnie, bardzo dokładna, to właściwie jest dawanie instytucji kościelnej, powiedzmy wam, gorącego kartofla, który więcej narobi zmartwienia niż kłopotu. Bo i chodzi tak, że właściwie, jeżeli dobrze zrozumiałam, to jedyna darowizna spadkowa, czy konkretna teraz, która się dla kościoła w Polsce opłaci w tej chwili, to jest darowizna konkretnej sumy pieniężnej, która gdzieś tu, powiedzmy, leży czy w Polsce, czy tu na koncie. A każda inna darowizna, czy powiedzmy jakiejś instytucji tutaj u mnie, prawda, czy też w Polsce inna w postaci własności, może być niezrealizowana albo odebrana kościołowi. Ale jeszcze gorzej jest, powiedzmy w moich, bo mam prawa do udziału w bardzo dużym zakresie spadku, który został upaństwowiony w tych przepisach Bieruta, no to właściwie to jest, powiedzmy, sprawa zupełnie stracona. To więc to właściwie musi doprowadzić Kościół do nieprzyjęcia daru albo narobić mu tylko więcej kłopotu niż pożyczyć.
Próbujemy odpowiadać. Dziękuję pani Ewo, pozdrawiamy.
Ja pozdrawiam serdecznie, ale to jest bardzo ważne, bo na przykład Polska Misja Katolicka
już pomagamy.
To nawet to bardzo chciała i utwierdziła, że oni to załatwią.
Już odpowiadamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja mówiłem o tym, że do 1989 roku był zakaz przekazywania darowizn na dobrą sprawę, czy też zapisów testamentowych dla Kościoła. Natomiast w 1989 roku ten zakaz został zniesiony i nie ma przeszkód, ażeby przekazać darowiznę, czy majątkową w formie nieruchomości, czy też jeśli chodzi o gotówkę, na rzecz konkretnego Kościoła. A nawet należałoby w tej sytuacji, jaką wytwarza dla Kościoła rzymskokatolickiego nasze państwo, zachęcać kogo jest na to stać, żeby tak się stawało. Natomiast o jednej rzeczy chcę poinformować, że istnieje podatek do uiszczenia z tytułu darowizny.
To tyle, Pani Ewo. Jeśli chodzi o tę kwestię, odbieramy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Teraz i zawsze. Można troszkę głośniej, bo wiem, że Pan samochodem.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ksiądz Piotr z południa Polski, z Starego Sącza, gdzie jest właśnie klasztor sióstr klarysek. Ja mam taką prośbę i taki pomysł, by dziękuję za dyskusję oczywiście, bo takich dyskusji jest za mało w naszych mediach. Gdyby Państwo, którzy mają wiedzę historyczną na temat tych wszystkich przemian, zechcieli taką broszurę wydać i opublikować, tak by rzeczywiście przeciętny zjadacz chleba wiedział, jak to było w historii właśnie z majątkiem kościelnym, jak to było z funduszem, jak to było z komisją majątkową, bo właśnie przez media jest ogromne zamieszanie i potem ten zwykły człowiek tak naprawdę nie wie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Im więcej informacji, tym chyba lepiej. A wydaje mi się, że dzisiejsza audycja jest piękną, ale niewiele ludzi, którzy powinni jej słuchać, słuchają po prostu. Więc myślę, że taka publikacja przez nasz dziennik, czy nawet taka broszura, która by po prostu dotarła do szerszego społeczeństwa, byłaby dobrą. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękuję, księże Piotrze, i pozdrawiam, bo jestem rodakiem ze Starego Sącza.
Również pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
Jeśli można, może ja tutaj odpowiem. Tutaj nie chcielibyśmy powielać bardzo dużego, bardzo interesującego szczegółowo opracowania księdza profesora Walencika, który zestawienie i historię majątku nieruchomości, majątku Kościoła katolickiego sporządził. Natomiast rzeczywiście być może byłaby ciekawa taka praca o charakterze popularnym. To znaczy ta, która pozwoli...
Może w naszym dzienniku
pozwoli, ale to jeszcze właśnie może musielibyśmy z tym poczekać, dlatego że nie ma rozwiązań. My oczywiście od strony historycznej możemy zrobić, natomiast jakie będą rozwiązania, jeszcze nie wiemy, dlatego że jest w trakcie Kościół, w trakcie rozmów z rządem. Natomiast tak właściwie takie informacje, czy takie pytania, o które tutaj przed chwilą pan poseł odpowiadał, czy można na przykład z testamentem... Można, bo gdybyśmy dzisiaj Kościół właściwie w 80, to jest mit, że państwo utrzymuje Kościół. Stacy wiernych się Kościół utrzymuje. W 80% państwo daje jakieś grosze i z pieniędzy Kościoła wydziela z tych, które zabrał i w ogóle nie daje. Więc taka informacja by się przydała, żeby ludziom nie mącono w głowie. Przy czym też tutaj rzeczywiście jest pytanie, ten odpis 0,5%, na co on by szedł? Bo tutaj się mówi, że można na wybrany Kościół. A na wybrany Kościół znaczy na co? Teraz jest pytanie, czy to, co władza mówi, okazuje się, że to ma zastąpić system ubezpieczeń. To w końcu nie wiadomo, czy my wpłacamy na ubezpieczenia, czy nie. Z kolei w przepisach, w projekcie, który jest, nie mówi się nic, że to jest na ubezpieczenia, tylko z jednych z przepisów wynika przy zmianie ustawy o spadkach i darowiznach, że zwolnione od podatku od spadków darowizn będzie, jeśli ona w ciągu 2 lat, ta darowizna, będzie wpłacona na ubezpieczenia, składkę na ubezpieczenia społeczne. Natomiast sam ten projekt do niczego właściwie episkopatu, który ma być odbiorcą tych składek, nie zobowiązuje. Więc krótko mówiąc, jeszcze troszkę za wcześnie na taki poradnik, jak to będzie wyglądało na dzień dzisiejszy, ale póki co to zachęcamy, żeby, jeśli można, na tace, bo to państwo po prostu tępi Kościół. Jeśli ktoś jest sam, nie zostawiać, sporządzić testament, nie zostawiać gminie, przeznaczyć na Kościół, będzie spożytkowane dla dobra wszystkich.
Ja może tutaj dodam do pani profesor. Pani profesor tutaj powiedziała o raporcie księdza profesora Dariusza Walencika. Tylko jest to dokument bardzo wartościowy, ale liczący 480 stron. Nie jest może do strawienia, do takiego czytania dla przeciętnego obywatela. I być może ten pomysł tutaj księdza Piotra jest dobry, ażeby o Kościele, o relacjach Kościoła katolickiego i państwa komunistycznego na przestrzeni 44, bo to trzeba by było zacząć od dekretu o reformie rolnej, do momentu na przykład likwidacji Komisji Majątkowej. Że można by było taką ściągę, taki artykuł popularny właśnie, coś
argumenty,
może naprawdę napisać.
Z argumentami.
Jakieś quasi dyskusje, jak nad księża, może czasem po kolędzie, czasem gdzieś w urzędzie parafialnym.
Ale w kolejkach ludzie jedni
nawet
gadają, prawda?
I powtarzają to, co te media...
Tak jest, co i TVN podsunie wyborcza, tak jest.
Ten taki, właśnie ten jeden taki...
Może w trójkę usiądziemy i się weźmiemy.
No, będzie owoc tych rozmów dzisiejszych.
Proszę.
Czemu nie? Jakieś tutaj może przy naszym dzienniku taki pomysł, może jakiś cykliczny.
To by było chyba najlepsze.
Bo dostęp będzie wtedy szeroki. Pomyślicie Państwo. Pomyślicie i zrobicie. Rozmawiamy nadal z naszymi gośćmi, korzystamy z obecności. 23, 2 minuty po 23. Proszę bardzo.
Pani profesor mi konkretnie odpowiedziała na moje najważniejsze pytanie. Jak jest przepisaniem lub przekazaniem spadkowym tego, co jest teraz w trakcie prywatnego mienia, które zostało sprywatyzowane. Jeżeli to by było przekazane w drodze, czy to będzie dołączone do ogólnej reprywatyzacji, którą się należy Kościołowi, czy to w ogóle jest to do zrealizowania.
To porady prawne się zrobiły. Może pani Ewo bardziej gdzieś znaleźć bezpośrednio prawnika, który by tak...
Ja nie bardzo rozumiem pytanie, bo jak reprywatyzacji, bo...
O co, jak,
właśnie,
jaka
żeby
to jest...
tak sprecyzować jeszcze tylko pytanie.
Pani Ewo, jaka to jest reprywatyzacja? O co to chodzi?
Znaczy, bo ja jestem... Ja prowadzę sprawę reprywatyzacji mienia po moim dziadku państwowego przez Bieruta. Jeżeli ja to będę chciała przekazać, czy spadkowo, czy nawet konkretnie, bo jeszcze sprawy się toczą, jest możliwe od razu, czy to jest w ogóle dla Kościoła, czy instytucji kościelnej do realizacji. Czy to w ogóle jest praktycznie właśnie gorący kartofel, kto da więcej kłopotu, albo będzie musiał odmówiony. Bo na przykład jak swego czasu chciałam to przekazać Muzeum Powstania Warszawskiego, to radca prawny Muzeum Warszawskiego mi wręcz odpowiedział, że to dla nich więcej kłopotu niż korzyści. I prosiłabym, przepraszam, że dzwonię jeszcze raz, ale bardzo to jest dla mnie ważne.
Już tutaj pan poseł dopowie coś. Pozdrawiam na niego jeszcze
raz. Nie ma przeszkód moim zdaniem. Byłoby to w formie czy testamentu, czy też po prostu zwykła cesja praw. Można to zrobić, natomiast jeśli radca prawny Muzeum Powstania Warszawskiego takiej pani udzielił odpowiedzi, to podejrzewam, że chciał...
Nieuregulowany stan prawny.
Może nieuregulowany, na pewno nieuregulowany stan prawny, ale chciał się pozbyć sprawy, o którą musiałby zadbać. Moim zdaniem nie ma tutaj przeszkód, ażeby obojętnie w jakiej formie umowy cywilnej praktycznie, czy dyspozycji testamentowej tą sprawę przekazać.
Coś jeszcze? Wystarczy. Kolejny telefon, proszę bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Może ja chciałam też do audycji.
Jest pani na antenie. Bardzo prosimy, jest pani na antenie, słuchamy.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Danuta z Niemiec. Ja chciałam powiedzieć, bo słucham audycji na temat właśnie zabierania majątku. Będą wybory. Najlepiej jakby księża z każdej parafii powiedzieli, bo nie we wszystkich tak było, powiedzieli i może jakąś taką właśnie jakąś kartkę napisane było, żeby tam było napisane, że to było nam zabrane, to było nam zabrane, to było zabrane i to nie oddane. Znam Sandomierz i tam wiele rzeczy, kino było zabrane, komenda była na terenie właśnie parafii, dom dziecka, po prostu to pomyślałam byłoby najlepsze. Każda parafia, bo wyborcy są nie w całej Polsce, tylko właśnie w poszczególnych miejscowościach. Szczęść Boże, dziękuję. Myślę, że dobry pomysł.
Dziękujemy pani Danuto. Pozdrawiamy.
Proszę, czy pan, proszę, proszę bardzo.
Ja myślę, że jest to pomysł rzeczywiście sensowny, gdyby na terenie każdej parafii zostały zinwentaryzowane obiekty czy dobra ziemskie, które zostały skonfiskowane, które kiedyś należały do kościoła. To by wiernym uświadamiało, jaki był majątek i jakie są tutaj zaległości w uregulowaniu tych spraw. Ja myślę, że gdyby proboszczowie poszczególnych parafii się tym zajęli, nie wymagałoby to jakiegoś szczególnego zachodu. Byłoby to chyba nawet dość proste do zrobienia i myślę, że to byłoby z korzyścią dla podniesienia świadomości parafian po prostu co do tego, co się w Polsce wyrabia i jak daleko jest jeszcze do załatwienia tych spraw po prostu.
Pan poseł chciał głos.
Ja akurat nie o Sandomierzu, niedaleko mnie Sandomierz leży, to mogę powiedzieć, że wybudowany w 1938 roku dom akcji katolickiej został po wojnie zabrany. W czerwcu w 1983 roku wskutek katastrofy budowlanej tam zlokalizowane kino przestało w ogóle istnieć. No, orzeczeniem komisji majątkowej w totalnej ruinie obiekt został zrzucony kuli diecezjalnej. Został odrestaurowany i przecież teraz służy jako katolicki dom kultury i służy nie tylko kościołowi jako parafii czy diecezji, ale przede wszystkim mieszkańcom pięknego Sandomierza. I takie dane praktycznie są w każdej parafii, czy miejskiej, czy wiejskiej i mogłyby być udostępniane faktycznie przez proboszcza z opisem działań, jakie podejmowane były, ażeby odzyskać nieruchomości, czy lasy, czy też grunty rolne, czy inne obiekty poprzez komisję majątkową.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon już za moment. Stosunki majątkowe po II wojnie światowej między państwem polskim a kościołem katolickim. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami Radia Maryja. Bardzo proszę, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Cały słuchacz Wojciech z Warszawy.
Witamy.
Akurat tak się składa, że znam tą tematykę odzyskiwania nieruchomości zagrabionych po wojnie przez komunistów, bo spędziłem nad nią długie lata. Odniosłem też i pewne sukcesy. Jest to droga przez mękę, jeśli chodzi o dekretowe nieruchomości warszawskie. Teraz trochę coś ruszyło w sądach, bo sędziowie trochę zmienili zapatrywania z tych stalinowskich na bardziej demokratyczne. Ale chciałem powiedzieć taką rzecz, że przecież te nieruchomości były eksploatowane przez długie lata przez państwo i kościołowi, jak i obywatelom są zwracane te nieruchomości tylko w formie odszkodowania dotyczącego wartości nieruchomości albo zwracane są w naturze. A przecież powinny być zwracane również koszty użytkowania przez tyle lat, bo państwo użytkowało te nieruchomości przez długie lata, nie dając możliwości użytkowania przez kościół czy przez osoby fizyczne i powinny być zwracane koszty zaległe za użytkowanie. Sądy nie chcą do tego dopuszczać. Sąd Najwyższy wydaje uchwały, które zabraniają zwrotu za utracone korzyści, tak zwane. Jeśli zwracają, to tylko w naturze, jeśli jest możliwość zwrotu w naturze, albo odszkodowanie za całą nieruchomość, a zapominają o utraconych korzyściach, które powinny być wielokrotnie wyższe od wartości nieruchomości. Tak powinno być w uczciwym państwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję panu Wojciechowi i pozdrawiamy.
Jeśli można, to chciałabym chwileczkę, bym tu odpowiedziała. Mianowicie, tutaj nie jest, tak mnie się wydaje, że cała ta ustawa z 50 roku i samo konfiskata mienia miała charakter polityczny. To nie miała charakteru prawnego, to nie był wynik jakiegoś postępowania prawnego. W związku z tym Kościół nie powinien dochodzić sądownie, jak gdyby nigdy nic, tylko zwrot takiego mienia powinien nastąpić na drodze politycznych rozmów i tutaj powinna być wola polityczna, żeby zwrócić wrócić do kościołowi. Sąd nie może się procesować. I to, o czym tutaj właśnie pan słuchacz mówił, my tutaj wcześniej też poruszaliśmy, że ustawa z 50 roku właśnie o utworzeniu funduszu kościelnego zapowiada już w pierwszym artykule dochody przejętych, czyli 155 tysięcy hektarów z przejętych nieruchomości przeznaczone są wyłącznie na cele kościelne i charytatywne kościoła, tak? I dalej mówi się, że ten dochód z nieruchomości ma zasilić fundusz kościelny. Nigdy nie zasilił i my wiemy, że powstała nigdy, czyli 63 lata państwo nie wpłacało tego dochodu, czyli teraz, zdaje się, ksiądz Walencik tam obliczył. To jest ogromna kwota, którą państwo jest winne kościołowi. I to ta kłótnia i to takie śmieszne po prostu i małostkowe te, o te 93 miliony kłócić się i państwo chce nawet to skasować, kiedy nie uregulowało, nie są odzyskane dochody i ja myślę, ja jestem akurat zwolennikiem, żeby Kościół Polski Episkopat dochodził od państwa, żeby postawił to na stół jako kartę przetargową. To nie jest tak, że się kłócimy o 90, czy się nie kłócimy, że oni nam zabiorą kościołowi, czyli również i nam odbiorą 97 dotacji budżetowej, kiedy ogromne pieniądze zalegają z niewykonania tej ustawy. W Czechosłowacji odszkodowania przez 30 lat będą płacone i tutaj jest to uznawane za sprawę oczywistą. Oddano w majątek w 46, realnie w naturze w 56%, 40 kilku będzie odszkodowania. W Polsce, kraju, którym się szczycą niektórzy tutaj właśnie i chodzą i żenią się przed kampanią wyborczą, nie można dojść, to są te rzeczy, ale to jeszcze raz powiem, to nie są na procesy takie zwykłe procesy sądowe. To musi zapaść decyzja polityczna. Kościół musi postawić to Polski na kartę, na nie przetargową, żądanie zwrotu. I musi tu zapaść decyzja polityczna.
Właśnie, tutaj pan poseł jeszcze słowo. Tylko ja mówię, tak czasami jest tak, że samym księżom jest na przykład niezręcznie występować w takich programach, czy w ogóle dyskusjach, no bo
powiedzą, że pazerni,
tak, bo automatycznie jest takie popatrz, jak bronią, jak coś. Ale żeby państwo zrozumieli, tu nic nie jest...
Jest wielka krzywda Kościoła. Jest wielka krzywda Kościoła.
I czuć, że tyle czasu absolutnie trzeba było czekać na zadośćuczynienie.
Co więcej, w sytuacji, przepraszam, proszę ojca, właśnie kiedy jest kryzys, to jest takie wymuszanie, to tym bardziej księżom nie jest zręcznie mówić o tych sprawach, ale to tym bardziej trzeba mówić, bo bezczelnie to państwo wykorzystuje i znalazło sobie moment, kiedy wyrwać jeszcze ostatnie 93 miliony, które uśmierci zakony, które po prostu wypędzi misjonarzy, uniemożliwi funkcjonowanie. Trzeba, no świeccy są po to, Kościół to my, mamy obowiązek mówić i to państwo musimy wymusić. No, musi być okazja, dlatego że za granicę transferowane są ogromne środki z OFE. Instytucje finansowe, nie tylko z OFE, wytransferowują środki, natomiast my tu się wstydzimy o Kościół, co mu się należy. To jest po prostu praca dla nas. No, te domy opieki, te różnego rodzaju inicjatywy wychowawcze, charytatywne. No więc nie wstydźmy się.
Wizm. Ani pani poseł nie jest zakonnicą, ani pan profesor nie jest zakonnikiem, ani pan poseł nie jest księdzem.
I tym bardziej...
Świeccy ludzie mówią w imieniu Kościoła, bo należycie do Kościoła też. Panie pośle, bardzo proszę.
Ja chcę powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało w sposób jednoznaczny. Fundusz Kościelny w latach 1950 do 89 praktycznie nie istniał. To były puste zapisy w tejże ustawie, które nie były przez rząd realizowane w żadnym celu. Chodziło o zagarnięcie, o kradzież mienia. Natomiast z drugiej strony nie było nic. I jeszcze jedno chciałem dodać. Ustawa z 17 maja 1989 roku, która utworzyła Komisję Majątkową, też nie była do końca realizowana, dlatego że nie było woli politycznej ze strony ustawodawcy i późniejszych rządów, aby naprawdę w sposób uczciwy rozliczyć się z Kościołem, z zagarniętych Kościołowi majątków i mienia. Takie są fakty.
I wszędzie to jest sprawa decyzji politycznej. Tu Kościół ma bardzo ograniczone pole działania, bo państwo powie nie. Sąd Najwyższy potrafi powiedzieć, że Kościół nie jest osobą prawną i w ten sposób uniemożliwić mu tutaj nabywanie dóbr. Więc to jest droga sądowa, procesy tutaj nic nie dają. Musi być decyzja polityczna. Chodzi o ogromną skalę. Kościół ma bardzo dużo argumentów, ważne argumenty i póki jeszcze nie udało się ośmieszyć i zniszczyć Kościoła dokumentnie, Kościół powinien o to walczyć.
Ja tu bym jeszcze bezpośrednio do pana pytania naszego radiosłuchacza nawiązał, bo tutaj musimy pamiętać, proszę państwa, że nie tylko utracone korzyści trzeba brać pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę także ogromną dekapitalizację mienia, które zostało przejęte. To mienie zostało doprowadzone do ruiny często. I przecież, proszę Państwa, jeżeli państwo przejęło, no załóżmy, że w dobrej wierze, chociaż to było w złej wierze przejęte, ale no już nie wnikajmy, to obowiązkiem tego, kto przejął mienie, jest jego konserwacja, remontowanie, zachowywanie we właściwym stanie. Jeżeli to zostało zdekapitalizowane, to do tych utraconych korzyści powinny dojść jeszcze zwyczajnie koszty remontu. Więc ja myślę, że te sumy, których Kościół powinien oczekiwać, są znacznie większe niż nawet się oblicza.
I mamy kolejne telefony, rozmawiamy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Andrzej Kudła z Rypiny. Ja do audycji.
Panie Andrzeju, jest pan na antenie od razu, że tak powiem.
Tak, ja tutaj bym... To jest bardzo przykre, tak, utrata własności, majątków Kościoła. Na pewno to jest bardzo, bardzo jakoś taka... się czuję pokrzywdzony. Tutaj jest Kościół, klasztory są bardzo pokrzywdzone. Tylko tutaj nasuwa mi się taka myśl, żeby tutaj trzeba działać bardzo rozważnie i za doradą Ducha Świętego, bo Duch Święty nam tutaj podpowie najlepsze rozwiązania w tej kwestii, bo jak tutaj pani poseł mówiła, żeby nie narazić Kościoła na psucie wizerunku, bo bardzo jest psuty wizerunek Kościoła, jeśli tutaj będzie bardzo to nagłaśniane w mediach, to wiemy, co sprawy finansowe są to bardzo, bardzo czuły punkt.
Dlatego my to, panie Andrzeju, po to jest audycja, żeby prostować podejście do tego zagadnienia.
Tak.
Właśnie, tylko że wiadomo, stworzono taką atmosferę, że to właśnie znów Kościół czegoś się domaga. Znów ci właśnie coś,
tego, co... bardzo obawiał.
Jeszcze im mało. To jest całkowicie inna właśnie rzeczywistość, dlatego tutaj to prostujemy. Pan profesor Wojciech Polak.
Tak, no ale tutaj musimy chyba sobie powiedzieć jedno. No proszę Państwa, no co to jest Kościół? Kościół to nie tylko hierarchia, to nie tylko instytucja, to my wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy ludzie ochrzczeni, czyli tam tych 99 czy coś koło tego procent Polaków. I jeżeli Kościół doznał strat, to są straty nas wszystkich, więc tutaj jakiś zarzut pazerności księży czy instytucji kościelnych nie ma w ogóle sensu, ponieważ już jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia czysto finansowego, to zwróćmy uwagę, proszę Państwa, na to, że jeżeli jakaś parafia na przykład utraciła budynki czy jakieś inne dobra, to gdyby ta parafia te budynki odzyskała, to ja na tacę zamiast wrzucać na przykład 5 zł średnio, będę mógł wrzucać 4 zł, ponieważ tą złotówkę Kościół uzyska ze swoich dochodów własnych, co przed wojną było często praktykowane, jak już mówiłem, bywały parafie, gdzie mieszkali ludzie ubodzy i wtedy te beneficja pozwalały tym księżom się utrzymać. Więc tutaj zarzut pazerności jakiejś nie ma większego sensu. Klasztory, które prowadzą działalność charytatywną i tak prowadzą tą działalność charytatywną często za pół darmo. Te siostry, które pracują właściwie w warunkach klasztornych za darmo, poświęcają się dla Boga i bliźniego. Normalnie za tą wykonywaną pracę, na przykład przy dzieciach upośledzonych, należałaby im się olbrzymia pensja, urlopy i tak dalej. One często,
emerytury.
I emerytura, one często z tego nie korzystają, więc zwróćmy uwagę, że ten ZUS wypłacany tym siostrom jest jakimś elementarnym wynagrodzeniem i tu, że państwo robi z tego zabiera problemy, że to zabiera, jest czymś nie do pomyślenia, więc tutaj ja myślę, że tutaj nie tyle jest potrzebna rozwaga, co tu jest potrzebne powiedzenie jasno tych spraw, proste wytłumaczenie społeczeństwu,
poza tym, co na tamten świat zabierzemy. Przecież tak naprawdę to jest takie może już cofanie sensie historyczny, ale przecież kiedyś przecież pół Polski należało do kościoła, w tym sensie, że budynki, przecież starówki miast, to wszystko pozostało. Czy ktoś to też jakoś, prawda, liczy i tak dalej. Wszystkie jakieś fundacje przy okazji, prawda, przy akademiach, to wszystko należało przecież do zakonów, uniwersytety i tak dalej, więc to jest wielkie dobro i nikt się tego nie dopomina teraz, prawda? Bo wiadomo, zostało to naturalnie jakoś przeszło, bo były zmiany też i systemów gospodarczego i tak dalej, nie będziemy teraz do Polski feudalnej jakoś powracać, ale nawet takie logiczne tutaj przesłanki. Pani profesor.
Ja jeszcze właśnie, jeśli można dodam, i chcę też powiedzieć, uspokoić różnych tutaj zatroskanych o dobro wspólne, że nawet w tych różnych oświadczeniach swoich kościół mówię, że nawet nie chcę tych wszystkich dóbr. Wcale nie chcę, bo tutaj się straszy ludzi o to, że szkoły wam siostry zabiorą, tu wam ktoś. Właśnie kościół nie, tylko prosi, żeby traktować, żeby nie podcinać fundamentów materialnych funkcjonowania. I tutaj chcę powiedzieć, że właściwie rząd czy władze, że właściwie to, jaka jest relacja, jaki jest stosunek, jaki jest charakter i co jest, dzieje się z majątkiem kościelnym, zależy od decyzji politycznej, bo przypomnijmy sobie, że w 90 roku na odchodnym władza, dysponując i korzystając, użytkowując majątek przez bardzo często zabrany różnego rodzaju biura, jakieś kamienice, jakieś nieruchomości, zabrane kościołowi, które oddane zostały potem w użytkowanie różnego rodzaju organizacjom politycznym, PZPR, ZSL, PO, ORMO, Liga Kobiet Polskich, TPPR, czyli Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, na odchodne wydała ustawę w 90 roku, w którym tych wszystkich użytkowników uwłaszczyła. I tym sposobem PSL zostało na Grzybowskiej uwłaszczone budynkiem, który potem sprzedawali za 30 czy ileś milionów. I tym sposobem jakaś już trupia partia, Stronnictwo Demokratyczne na Warszawie w samym centrum ma piękną kamienicę, którą też została, jest to partia kanapowa, która ma może 300 członków, która została na tym uwłaszczona i teraz wynajmuje biurom i tak dalej. I to jest majątek, który bardzo w wielu przypadkach jest majątek kościoła właśnie w taki sposób użytkowany i uwłaszczono te różne instytucje. To są środki, które powinny być zwrócone kościołowi. Ale dlatego mówię, że jest to decyzja polityczna, bo tamtym z mocy ustawy uwłaszczono. Natomiast tutaj co do kościoła, cały czas, również po 1989 roku, nie ma woli politycznej, żeby zwrócić to kościołowi. Oddaje się to osobom trzecim, sprzedaje, a kościołowi zabrać wszystko. I właściwie w sytuacji kryzysu, kiedy kościół, właściwie młodzież jest naszczuwana na kościół, kiedy właściwie jedynymi donatorami są tu starsze osoby, które, tak jak słyszę, pan poseł powiedział, nie pójdą już do ZUS-u, bo nawet nie bardzo wiedzą, gdzie kto wypełnia. I właściwie zostaje tutaj, jeśli przyjmie się te propozycje 0,5%, kościół z niczym zostaje. Po prostu bez zasiłku, okazuje się, już pierwsze przeliczenia pokazują, że to nie starczy nawet na ZUS, nie mówiąc o innych sprawach.
Jest taka sytuacja też, o której należy powiedzieć i należy mówić coraz głośniej, że w wielu przypadkach kościół czy związki zakonne, siostry zakonne wyręczają samorządy czy państwo z ich zadań własnych czy zadań zleconych. Mam na myśli prowadzenie małych szkółek na terenach wiejskich, gdzie ze względów ekonomicznych wiele samorządów próbuje likwidować szkoły podstawowe czy gimnazje. Przejmują to do prowadzenia siostry zakonne i dzięki temu te dzieci nie są odrywane od rodziców, od mamy, tylko mają możliwość realizacji swojego obowiązku właśnie tu na miejscu. I to jest draństwo, że zamiast w jakiś sposób sprzyjać działaniu kościoła, w takich przypadkach, konkretne przypadki można tu wymieniać, po prostu się przeszkadza.
Zabierają się emerytury, zabierają się zdrowotne.
Mamy już słuchacza, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Radio...
Szczęść Boże, Barbara z Niemanowej. Witamy. Ja od początku nie słuchałam, więc nie wiem, czy nie będę się powtarzać, czy może ktoś już mówił na ten temat.
A niech pani próbuje.
Jeżeli chodzi mi o tą informację, to wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby Episkopat Polski wystosował list, gdzie ten odczytany będzie we wszystkich kościołach, gdzie ludzie będą poinformowani, jak ta sytuacja wygląda. Następnie proboszczowie danej parafii, gdzie na przykład są klasztory klauzurowe. Wiadomo, że te siostry nie będą się bronić, publicznie nie będą mówić, natomiast proboszcz mógłby po prostu wyjaśnić, na czym ta sprawa polega. Bo naprawdę nie wszyscy ludzie czytają niedzielę czy gościa niedzielnego, gdzie była ta informacja podawana. Natomiast jeżeli by to było publicznie odczytane w kościołach, to myślę, że dotarłoby to do większości. I myślę, że najbardziej bolesne jeszcze w całej tej sprawie jest to, że ludzie, którzy otrzymali pomoc od kościoła, oni teraz walczą i odbierają ten majątek. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo Pani Barbaro, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Tak, no właściwie to ten głos już był, były podobne myśli wypowiedziane. No i cały czas to mówiłem, przecież zakony te klauzulowe miały na przykład część gospodarstw rolnych, bardzo konkretnych, dużych, po to, żeby właśnie utrzymywać, bo wtedy, no i wiadomo, to zostało zabrane, z tego powstały ogródki działkowe i przecież te siostry nie chcą, żeby te ogródki likwidować, żeby ludzie nie mieli kawałka, prawda, ziemi, żeby gdzieś wytchnąć sobie w tygodniu czy w niedzielę pójść, ale po prostu, żeby im no to minimum, minimorum zapewnić.
To tylko tyle. Jeśli można, tylko warto przypomnieć w pierwszej części wypowiedź ojca dyrektora, który tutaj wyraził przekonanie, że Episkopat Polski zadba właśnie o te, w czasie rozmów z rządem,
wiemy, że
zadba
są
o te interesy właśnie i tych sióstr klauzurowych i zakonów kontemplacyjnych misjonarzy w taki sposób, żeby przy rozmowach zadbać różnie o to, żeby te, ponieważ oni nie mają tych dochodów, oni nie prowadzą działalności, z której mają tacę, prawda, że również ich interesy będą tutaj zrealizowane.
No właśnie, bo Kościół przecież jest tutaj partnerem. Tak. To nie jest jakiś, prawda, nie wiem, być podmiot. Panie profesorze, bo widzę, że pan patrzy na mnie.
Ja chciałem tylko właśnie podkreślić to, że tu potrzebne jest to, co pani powiedziała. Uświadamianie różnymi metodami społeczeństwa co do istoty sprawy, bo tutaj jest wiele obiegowych, niesłusznych opinii. I tutaj zarówno episkopat, bardzo słusznie, na pewno taki list episkopatu by się przydał. Na pewno jest wielkie zadanie, rola dla proboszczów także w uświadamianiu parafian w tych sprawach.
Ta informacja, to uświadamianie, o czym tutaj pan profesor mówili, są niezbędne. Gdy zaczęła być mowa w Sejmie o likwidacji funduszu kościelnego, ja pozwoliłem sobie na przeprowadzenie, powiem, takiej ankiety wśród koleżanek, kolegów parlamentarzystów i to niekoniecznie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Proszę sobie wyobrazić, że zadając pytanie, kiedy powstał fundusz kościelny, najczęściej usłyszałem odpowiedź, że w 1990 roku. I tej elementarnej wiedzy, jeśli nie ma wśród parlamentarzystów, którzy mają o tym decydować, to nie dziwmy się głosom tym, które pochodzą od słuchaczy, że należałoby to o tym mówić.
Rzecznik jednego z klubów powiedział, że powstanie warszawskie było w 88 czy 9?
8. No, coś takiego. W każdym bądź razie całkiem niedawno.
Ale to nie wiem, to o czym ten człowiek mówił i po czym on był. Także spuśćmy kurtynę milczenia.
Po zasadniczej szkole renomowanej.
I litości.
Ale takie przypadki też są na świecie. Tak, nie robimy podsumowania naszej audycji, bo Państwo zgodzili się jeszcze zostać mimo zmęczenia godzinkę po północy.
Dzimy? To w imieniu kolegów mówię.
Tak, więc nie podsumowujemy, tylko ale chwilę będzie odpoczynku.
Ojciec zauważył, pani profesor powiedziała w imieniu kolegów, natomiast nie uzgodniła z nami w ogóle, ale to jest...
Wzrokowo uzgadnialiśmy.
To jest właściwość właśnie kobiety, która ma dar przekonywania w przypadku pani profesor na sali plenarnej i nie tylko. To właśnie występuje.
Ale właśnie, to jest właśnie decyzja parlamentarna.
Męska.
Więc temat jest ważny, więc cieszymy się, że jeszcze będzie okazja. Więc, drodzy Państwo, odbieramy telefony jeszcze i potem pomodlimy się i po północy będzie jeszcze okazja porozmawiać. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Czy dodzwoniłem się do Radio Maria?
Tak, Radio Maria słuchamy. Kto jest z nami?
Mówi Andrzej z Wadowic. Chciałbym pozdrowić mojego chłopaka Szymona i księdza dyrektora.
Panie Andrzeju, no to nie wiem, czy pan żartuje, czy nie, ale pozdrawiamy w takim razie, chociaż dzisiaj temat jest inny niż czas pozdrowień. Mamy czas pozdrowień każdego dnia o 15:30.
Ale jeśli można, to temu, jak nie pamiętam już, jak miał na imię.
Andrzej.
Panie Andrzeju, nie pan złoży jakąś ofiarę na Kościół. Jak pan zadzwonił tutaj do nas przy tej okazji, to bardzo chętnie ofiarę jakąś dla bliźniego i może
pan,
jakiemuś Andrzejowi się przyda.
A jest pan z takiego pięknego miasta, prawda?
No właśnie.
Z pięknego miasta, Wadowice. Jest telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Tak, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian z Rozanny. Witam bardzo serdecznie gości zebranych i uważam, że audycja jest bardzo ciekawa i chciałbym powiedzieć, że zaraz po wojnie zostało nam odebrane ziemię na wschodzie i tam już przez te odebrane ziemie to była ponad 200 tysięcy hektarów ziemi, to była połowa terenów kościelnych, terenów kościelnych. I chciałbym zwrócić uwagę, że za PRL-u w latach 50. aż do 89 były z tego funduszu kościelnego były opłacane szkoły partyjne, na przykład Centralna Szkoła Partyjna przy KCPZPR oraz doskonalenia kadr Ministerstwa Sprawiedliwości. W związku, były też z tego funduszu opłacany Związek Nauczycielstwa Polskiego. Także jak widzimy, po prostu te pieniądze nie były przekazywane, a na cele, na które powinny być przeznaczone. Ja ostatnio podróżowałem po wschodniej Polsce i widziałem, że wiele kościołów, które były w dobrym stanie, po wojnie zostały nieoddane, zostały władzom kościelnym i to wszystko uległo zniszczeniu. Także jak przejeżdżałem, to aż serce bolało, jak patrzyłem na te kościoły rozgrabione i poniszczone. To może tyle. Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże. No właśnie, to jest tylko...
oraz słuchaczy.
Dziękujemy. Takie dopowiedzenie to nie jest pytanie, więc może jeszcze jeden telefon, czy nam się nasuwa jakaś tutaj jeszcze refleksja, bo pan tylko stwierdził to, co było powiedziane. Bardzo prosimy, Radio Maria, mamy telefon.
Dobry, witam Państwa.
Witamy.
Chciałam powiedzieć, że pan profesor Polak powiedział doskonałą rzecz. Otóż kto uderza w mój kościół, uderza we mnie. W jakiejkolwiek formie by to nie robił, to uderza również we mnie, wierną. I to właściwie powinniśmy sobie wszyscy uświadomić. I dobrze by było właśnie na tych kazaniach w kościołach, na mszach uświadamiać to troszeczkę, bo myślę, że my tak na co dzień to o tym nie myślimy, nie utożsamiamy to. W ogóle to mówimy o sprawie ateizacji, bo to wszystko, co uderza w kościół poprzez te finanse i tak dalej, to uderza właśnie w nas, czyli chodzi o to, żeby nie tylko nas zateizować, ale i też wynarodowić, bo przecież za tym idzie wszystko to, co się dzisiaj dzieje w programach szkolnych, rugowanie tej polskości z tych podstawowych klasyków polskich i tak dalej, historii. I to są tematy powiązane, ponieważ no, Polska jest chrześcijańska, była i kiedy ona przestanie nią być, to chyba tej Polski nie będzie. To jest taka znana prawda. I przy okazji pozdrawiam również pana profesora Polaka, który jest moim facebookowym znajomym. Szczęść Boże, dziękuję za tą audycję.
Dziękuję bardzo. A kto jeszcze mówił na koniec?
Jak najbardziej, Ewa Macholak.
Pani Ewo, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No tak, i telefon pani Ewy właściwie jest dobry dla zakończenia tej części rozmów. Uderzenie w kościół, prawda? A kościół to przecież my. To nie są.
Zapłać pani Ewo za takie piękne słowa. No tak, no tu można spojrzeć na to wszystko szerzej. Walka o dobro Kościoła, utrzymanie Kościoła, także utrzymanie kondycji materialnej Kościoła czy klasztorów, bo tu o nich zwłaszcza dzisiaj dużo mówimy, jest częścią walki o naszą tożsamość narodową, no, która niestety jest zagrożona w czasach, gdy pojawia się tendencja do kształtowania zwłaszcza młodego pokolenia w duchu europejskim, otwartym, jak to się mówi, gdy się lekceważy wartości narodowe, gdy nam się tłumaczy, że powinniśmy być Europejczykami. Oczywiście powinniśmy być Europejczykami, ale ja zawsze podkreślam, że jesteśmy Europejczykami, dlatego że jesteśmy Polakami. A Polakami jesteśmy także dlatego, że jesteśmy katolikami. To jest wszystko ze sobą sprzężone. Im lepiej to zrozumiemy, tym będziemy bardziej świadomi tych wszystkich zagrożeń, które się pojawiają.
I rozmawiamy nadal jeszcze po północy. Dziękuję naszym gościom za tę część rozmów niedokończonych. Pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz, pan poseł Stanisław Orzuk, pan profesor Wojciech Polak. Spotykamy się tuż po północy.